Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozmowy niedokończone w Radiu Maria. Zapraszamy Państwa do współtworzenia, a naszymi gośćmi są pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Oraz absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pan Mateusz Rzewuski.
Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże.
Czekamy jeszcze na pana Szczepana, który utknął
na autostradzie.
Autostrady są takie, które powinny raczej przyspieszać jazdę, a teraz jest odwrotnie. Zatem czekamy, panie Szczepanie, jak pan nas słyszy w samochodzie, to oczekujemy na pana w studio. Miejsce Polski w Unii Europejskiej to temat naszych dzisiejszych rozmów. Chcemy potraktować go szerzej, chcemy potraktować go także w takim wymiarze politologicznym, czyli nauki o polityce, ponieważ politykę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozumiemy jako roztropną troskę o dobro wspólne. A zatem politologia jest nauką o tej trosce. Panie profesorze, gdyby pan coś więcej na temat tej nauki jako politolog, także historyk, powiedział.
Oczywiście są różne rozumienia i różne tendencje w podejściu do politologii. Pamiętajmy, że najczęściej radiosłuchacze mają kontakt w telewizji z różnorakimi komentatorami czy politologami, którzy prowadzą rozważania tak ściśle technicznie, na zasadzie takiej, jaką ktoś technikę manipulacyjną użył w takim czy innym ruchu, nazwijmy to wyborczym czy kampanijnym, prawda, w jaki sposób się zachował, jak ten cały PR funkcjonuje. Jest to jak gdyby pokazywanie tego wszystkiego w formie pewnego mechanizmu, albo mechanizmu sprawowania władzy, czyli osiągania pewnych celów, ale w sensie ściśle mechanistycznym, no albo mechanizmu utrzymywania i zdobywania tej władzy w sensie właśnie tej całej machiny wyborczej. Tymczasem pytanie jest takie, czy w szkole katolickiej odnoszącej się do takiej misji, czy tak należy nie tylko uprawiać politykę, ale uprawiać politologię, czyli w jaki sposób to wszystko oceniać tę rzeczywistość. Jeśli wyjdziemy od tej definicji polityki jako roztropnej troski czy realizacji dobra wspólnego, no to musi być kategoria czy pewien pryzmat, poprzez który zaczynamy oceniać pewne działania, decyzje, procesy, które się w przestrzeni politycznej dzieją. Czy to służy dobru wspólnemu, czy nie służy dobru wspólnemu? Oczywiście zaraz za tym idą dalsze pytania. Co to jest to dobro wspólne? O co chodzi w tym wspólnym dobru? No i oczywiście są różne tego definicje i tak dalej, ale generalnie chodzi o człowieka, o jego rozwój, w każdym porządku. I ten człowiek się oczywiście rozwija w relacjach, a cała polityka powinna jak gdyby zmierzać ku temu, ażeby ten człowiek, każdy analogicznie, mógł się rozwijać. I zawsze, tak jak mówiłem w pierwszej części audycji w telewizji Trwam, za tym wszystkim musi stać pewna wizja człowieka. I prawdziwa wizja człowieka, czyli pewna koncepcja filozoficzna czytająca naturę ludzką. No i wtedy tak powinna być realizowana polityka, a politolog mający tego typu narzędzia jest w stanie to wszystko oceniać, recenzować, pokazywać pewne procesy, nie w sensie techniki manipulacyjnej. No bo jeśli do tego sprowadzimy całą politykę, a później politologię do tego, żeby się wyznać na tych technikach i, prawda, podpowiadać komuś, albo nawet opisywać tylko w sposób suchy, bez jakiegoś zaangażowania nawet emocjonalnego i bez oceny moralnej tych różnych działań, no to zaczynamy funkcjonować w jakiejś strukturze mechanicystycznej, a też nie jesteśmy w takim nauce w sensie ścisłym, bo tutaj jednak chodzi o prawdę w najgłębszy tego słowa znaczeniu. I wydaje mi się, że w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej właśnie wykładowcy starają się do tej polityki podchodzić inaczej, w sensie w pogłębiony sposób, czerpiąc jak gdyby z całego dziedzictwa kultury chrześcijańskiej, z pewnych też filozofii klasycznej, która daje takie, a nie inne rozumienie polityki, takie, a nie inne rozumienie człowieka i życia społecznego, a zatem takie, a nie inne rozumienie też politologii jako nauki, która zajmuje się polityką w sensie najbardziej szerokim. I wtedy te techniki manipulacyjne, które są, trzeba je i poznawać, te różne rzeczy, które się dzieją, bo to jest rzeczywistość pewna, tym się politycy zajmują. Ale my jak gdyby potrafimy, czy chcemy się przebijać przez to i dochodzić do istoty rzeczy, do dobra, a same techniki są tylko po to, żebyśmy sami nie byli poddani manipulacji. Ale nie chodzi o to, żeby ten proces manipulacji uznać za słuszny, że tak ma być, tak to jest, tak tym jest sama istota polityki, bo pamiętajmy, że to widać i u polityków, tych praktyków, i u teoretyków, czyli tych politologów, że oni makiawelistyczną koncepcję samej polityki uznają jako wykładnię, uczą się pewnej techniki zdobywania i utrzymania władzy, a ci, którzy to oceniają, patrzą, czy ta technika jest sprawna, skuteczna i do jakiego stopnia skuteczna. I wydaje mi się, że od tego należałoby uciekać, bo wtedy nie dziwne, że zwykły człowiek, zwykły obywatel tak szybko, tak mocno ucieka od sfery publicznej, sfery zaangażowania w tę przestrzeń, no bo jest mu nieustannie komunikowany brud, który, ten moralny brud, który za tym, co zwiemy polityką, jest, się kryje. I mało tego, nie tylko, że się mówi o tym, że tam jest brud, tylko mówi się, że to jest normalne, że tak jest. Że po prostu taka jest natura tej rzeczy, tej rzeczywistości. Wydaje mi się, że od tego trzeba uciekać, młodych ludzi przygotowywać i w sensie praktycznym, jeśli chcieliby służbę publiczną w sensie politycznym pełnić, i w sensie teoretycznym, jeśli chcą to opisywać, oceniać na płaszczyźnie dziennikarskiej, na płaszczyźnie jakichś komentarzy, analiz, to żeby rozumieli głębiej niż w wielu wypadkach czynią to ludzie nawet z głośnymi nazwiskami praktyków i teoretyków polityki.
Panie Mateuszu, a pan czym się kierował? Tutaj pan profesor dał taki ogląd różnych opcji, różnych wariantów uprawiania polityki, ale także myślenia o polityce, czyli politologii. Pan czym się kierował w konkretnym wyborze? No bo pan jest akurat absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Znaczy akurat skończyłem właśnie jak na razie dziennikarstwo na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Obecnie jestem na czwartym, czy już teraz na piątym roku studiów magisterskich właśnie politologii. Skończąc to całe dziennikarstwo, naprawdę nauczyłem się na uczelni bardzo wiele dobrych rzeczy, które jakby otworzyły mi oczy na to wszystko, jak wygląda cała sytuacja, czy to w świecie mediów, czy w świecie polityki. I będąc właśnie teraz na tych studiach politologicznych o specjalności komunikacja i dziennikarstwo polityczne, również właśnie uczę się na przykład tego, co powiedział właśnie pan profesor, na przykład tych całych technik manipulacji, jak media manipulują ludźmi i robią im naprawdę jakieś dziwne, nie wiem jak to określić, ale po prostu okłamują ludzi i pokazują, że jest tak, jak jest według nich, a nie tak, jak jest naprawdę. Dlatego moim zdaniem powinno być w ten sposób, żeby uświadamiać ludzi tego, w jaki sposób odbierać rzeczywistość i jakby kształtować własne zdanie.
Panie profesorze, tutaj pan Mateusz jako absolwent studiów licencjackich, teraz student studiów uzupełniających, mówi o tym, że uczy się na poszczególnych kierunkach, wcześniej dziennikarstwo, teraz politologia, różnego rodzaju mechanizmów, zachowań i tak dalej, czyli pewnej techniki. Ale przy uczeniu się tej techniki jest równocześnie potrzebna baza związana z wartościami, z filozofią, ze sposobem patrzenia. Czy jest sens kierowania się dzisiaj przez na przykład adepta jakiejś tam sztuki, na przykład politologii, sylabusami, wartościami, które z sobą niesie uczelnia? Mówiliśmy wcześniej o czasopiśmie naukowym Fides Ratio et Patria, którego pan jest członkiem Rady Naukowej. Te wartości, które na przykład wyznaje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej i dla których środowisko stara się tworzyć. Czy tego typu wartości, sformułowania, sposób widzenia, postrzegania, czy on jest ważny na przykład, gdy dokonujemy określonych wyborów, czy też wszystko jedno, bo na przykład politologia politologii równa.
Nie, nie, to tak jak nauka, ani szkoła nie jest równa nauce profesor profesorowi, jeśli mówimy o sposobie jej uprawiania. Natomiast tutaj oczywiście, jeśli te techniki są gdzieś uczone przez znawców czy dziennikarstwa, czy politologii, to wydaje mi się, nigdy nie zatrzymujemy się na tym, że to jest, powiedzmy, cała wiedza, że o to w tym wszystkim chodzi. Tylko chodzi, że jeśli obracamy się w takim świecie, gdzie istotną, najbardziej istotną rzeczą jest, jeśli dany polityk, dane środowisko polityczne, jakiego PR-owca sobie dobierze. Nie co robi w rzeczy samej, tylko jak sprzedaje to PR-owsko, no to wiemy, że tutaj za tym jest, jeśli ten PR przesłania rzeczywistość, że tu już mamy do czynienia z manipulacją. Jeśli ktoś zna tę manipulację, zna tę technikę, to już przestaje być przedmiotem manipulacji. I o to przede wszystkim chodzi, żeby ludzi, tych, którzy się kształcą, którzy będą wykształceni, żeby przede wszystkim sami nie byli poddani procesom manipulacji, tylko umieli czytać tę rzeczywistość. Czytać rzeczywistość, bo tylko i wyłącznie prawda, i to powinna sobie uczelnia nade wszystko stawiać, a tak naprawdę media również, tylko i wyłącznie prawda nie manipuluje człowiekiem. Tylko ona jest tym, co jest godne człowieka i ostatecznie daje mu jakieś życie. Natomiast problem jest taki, że komunikuje się to wielokrotnie nam i na różne sposoby, że ja na przykład w domu jestem innym człowiekiem, w pracy innym człowiekiem, a w polityce jeszcze innym. To znaczy, że moralność czy etyka obowiązują mnie na przykład w życiu rodzinnym, ale kiedy już jestem prezydentem, kiedy jestem posłem, senatorem, tam, prawda, ministrem, kimkolwiek, to tam już nie. Tam już te same zasady nie obowiązują. Tam jest jakiś dziki kraj. I to trochę przypomina, oczywiście poprzez przerysowanie, bo to nie jest zupełnie taka sama sytuacja, ale kiedyś czyta wspomnienia, opisy, jak kiedyś mordercy z obozów tam, prawda, koncentracyjnych wracali do domu i bawili się z własnymi dziećmi, starając się być dobrymi tatusiami czy mamusiami, no to jest trochę przez przerysowanie całego przykładu pokaz dokładnie takiej sytuacji, kiedy on w domu jest, prawda, dobrym człowiekiem, a w pracy tak zwanej, w polityce tej, którą uprawiał, jest zbrodniarzem. To oczywiście nie jest aż tak skrajnie dzisiaj w naszej publicznej sytuacji, no ale bywa właśnie w ten sposób, że ktoś mówi, prawda, to dzisiejszy mamy też problem taki bardzo poważny, bo to należałoby to w jakiś sposób przez przykłady też oceniać, jak politolog może podejść do takiej sytuacji, kiedy prezydent, notabene przyznający się do katolicyzmu, czyli sam będąc katolikiem, czyli rozumiem przyjmującym wszystkie prawdy, które doktryna Kościoła katolickiego głosi, mam w polityce podejmować decyzję, podjąć istotową decyzję o porządkowaniu życia publicznego w kluczowej sprawie, czyli w ochronie życia co do ustawy in vitro i on nagle mówi, tutaj nie jestem królem waszych sumień, czyli innymi słowy mówi, ja tutaj nie jestem tym, prawda, katolikiem. Tu, gdzie ja podejmuję decyzję w życiu publicznym, w tym, to nie, to te zasady mnie nie obowiązują. Tu jest zupełnie coś innego. Tu każdy może robić to, co chce, a ja relatywizm, bo to w istocie o to chodzi, akceptuję na poziomie prawnym.
Ale powie coś takiego, no tak, jestem prezydentem Polaków, z których przecież nie wszyscy są katolikami, a nawet gdyby jeden nie był katolikiem.
To nie ma znaczenia. Znaczenie ma, katolicyzm nie jest bezrozumny. Katolicyzm jest prawda w tym, prawdy takie w tym zakresie, jeśli bierzemy pod uwagę przestrzeń moralną, jeśli bierzemy pod uwagę wizję człowieka, nie są sprzeczne z rozumem, ani ze zdrowym rozsądkiem. Czyli jeśli mówimy o ochronie życia, to czy ktoś jest wierzący tak czy owak, to i jeśli ma dobrą wolę i zdrowy rozsądek, jeśli trzyma się rzeczy, a nie ideologii, to jest w stanie rozeznać, że to się z mocy, prawda, prawa naturalnego człowiekowi należy ochrona i to ochrona od poczęcia, to rozum podpowiada, a wiara tylko powinna dodać odwagi i umocnić człowieka w dobrym działaniu w przestrzeni publicznej. No chyba, że ten człowiek powie, że moja wiara to jest tutaj od, prawda, mojego mieszkania, od jednego kąta do drugiego, ale jak wychodzę tam na zewnątrz, to ja już tej wiary tam nie mam.
Tak mówiła Ewa Kopacz jako minister zdrowia.
No ale to nie da się, to nie chodzi o tu też, jeśli na przykład ktoś dobrze odnosi się do żony i do dzieci, to oczywiście wiara mu pomaga tę siłę czerpać, ale zdrowy rozsądek mu też to powinien powiedzieć, że to są ludzie i należy ich szanować, tak? I w tym sensie, jeśli wchodzimy w przestrzeń publiczną i ją racjonalnie możemy porządkować i argumenty racjonalne podawać dla wszystkich, dlaczego nie mordujemy rudych, tak, łysych albo prawda, kudłatych, wszystko jedno jakich, małych, czy chorych, zdrowych, czy prawda, czy niezdrowych. Bo to nam rozum podpowiada, tylko jeśli jest jeszcze człowiek wierzący, to idąc za tym rozumem, przecież on nie jest sprzeczny z wiarą, to właśnie mamy to fides ratio w tym czasopiśmie, o którym mówiliśmy w telewizji Trwam. To tu nie ma sprzeczności, tu jest zgodność rozumu i wiary w tym porządku, jak i w każdym innym. Więc w tym sensie, jeśli człowiek wychodzi, to ta wiara tylko mu powinna dodać odwagi, żeby na płaszczyźnie publicznej nie stchórzyć.
Czyli ustępujący prezydent nie tylko zadziałał wbrew nauczaniu Kościoła, wbrew wierze Kościoła katolickiego, ale zadziałał również wbrew rozumowi.
No wbrew porządku, tak, w tym sensie, że bo proszę zauważyć, analogię. Gdyby ktoś, kto ma moc prawodawczą, nagle powiedział tak, ktoś by zaproponował i przegłosował w Sejmie ustawę, że można zabijać starców od 80 roku życia w górę. Że tak każdy może sobie ustrzelić takiego starca, bo on jest obciążeniem dla społeczeństwa.
I leczenie już nie jest...
W ogóle nic nie robimy. I byłaby taka ustawa. I przyszłoby podpisać komuś. I on by powiedział, no jest taka ustawa. Sporo ludzi w Polsce, sporo obywateli jest niewierzących i uważa, że to nie jest nic złego. I powiedziałbym, no nie jestem królem waszych sumień, podpiszę tę ustawę, ja sam to może nie strzelę, nie jestem królem waszych sumień, ja podpiszę taką ustawę, niech sobie ktoś tam postrzela. No to przecież byśmy powiedzieli, że to jest porządek, jest to niesprawiedliwe, obiektywnie niesprawiedliwe. I w tym sensie to jest, to się da odczytać racjonalnie, a wiara tylko wzmacnia to, oczywiście wzmacnia niepomiernie, bo wiadomo, że człowiek jest ułomny i tak dalej, bez łaski Bożej bardzo trudno mu się w tym wszystkim połapać. Ale proszę zauważyć, że te decyzje, które tam zapadają w tym świecie polityki, próbujemy nawet teraz, a przecież ze studentami nie inaczej się dyskutuje, próbujemy jak gdyby do sedna, do samej głębi dotrzeć, czyli czy to jest słuszne, czy niesłuszne, obiektywnie słuszne, czy niesłuszne, a nie tylko na poziomie takiej, czy to jest dobra zagrywka przedwyborcza, tak? Czy to się spodoba tłumom, czy to się spodoba jakiejś tam, prawda, części lewicowego elektoratu, często pogubionego. Więc to tylko wtedy, jeśli ta analiza nasza, jeśli ona będzie pokazywana, czy studentom, czy dalej oni jakimś rzeszą innych ludzi, to nas mimo wszystko wyzwala. Jeśli jesteśmy w stanie to racjonalnie ocenić i racjonalnie argumentować, to nawet jeśli boleśnie nas to dotyka, jeśli uważamy, że coś jest niesłuszne, to przynajmniej od strony prawdziwościowej jesteśmy wyzwoleni i nie poddani manipulacji. Bo proszę zauważyć ten przykład. Wiesz, przykład jest, ponieważ jest dzisiejszy, więc typowy. Mówi się w ten sposób, bo przecież tu chodzi o to, żeby zaradzić nieszczęściu ludzi, którzy są bezdzietni. I pierwsza reakcja, zwłaszcza niewiast, no bo one macierzyństwo mają wpisane głęboko w naturę, jest taka, no rzeczywiście to są ludzie, którzy nie mogą mieć potomstwa, nieszczęśliwi. No więc dlaczego im nie zaradzić? I proszę zauważyć, to jest na poziomie emocji. Teraz pytania są dalsze, jak wejść w głębie rzeczy. No a ci, którzy, te zarodki, które się zabije, to co z nimi? I tak, no to są pewne pytania, które trzeba zadawać w takich sytuacjach i tego się powinniśmy uczyć, szczególnie jeśli mówimy o politologii głęboko rozumianej, a nie tylko na zasadzie takiej, bo ktoś może być doskonały w technikach manipulacyjnych, w ich rozeznawaniu i w ich stosowaniu, ale on ani nie jest dobrym politykiem, ani jeśli się tylko na tym zna, wcale nie jest doskonałym politologiem.
Urzędujący, jeszcze urzędujący prezydent jak z tymi technikami, jak pan ocenia?
Myślę, że on sobie z tym nie radził jako prezydent, natomiast otoczenie jego przez dłuższy czas w sposób skuteczny jednak zacierało jego wpadki, ponieważ to jest cały mechanizm, to jest olbrzymi mechanizm taki polityczno-medialno-biznesowy, który jak gdyby dawał mu pewną taką zasłonę przed jednak dużą niekompetencją w wielu wypadkach.
Bo gdy zaczął wychodzić z pałacu, to jakby wielu zobaczyło, że król jest nagi.
No niestety, no jednak jego wizyta w Niemczech, sprawa Stauffenberga, chociażby ostatnia, no jednak komentowana szeroko w prasie, no nie sposób tego pana uznać za bohatera, już na pewno nie bohatera narodu polskiego w jakikolwiek sposób. Więc prezydent Polski powinien znać się na takich rzeczach, ale zostawmy, mi chodzi o, no rzeczywiście nie radził sobie, ale miał to całe zaplecze. Ono gdzieś w momencie wyjechania Donalda Tuska do Brukseli, ono osłabło bardzo mocno i nastąpiły głębokie pęknięcia wewnątrz obozy Platformy.
Zostało zdekompletowane i zabrakło tego ogniwa w postaci Donalda Tuska, tak?
Tak, to jedna rzecz, a druga doszło do sytuacji pogłębionych konfliktów wewnętrznych, walki o władzę po Schedzie, jako Scheda po Tusku. I to spowodowało, że ta walka wewnętrzna ujawniła słabości wielu polityków, którzy do tej pory byli skutecznie maskowani. To taka jest moja ocena tej rzeczywistości. No ale powiedzmy, to trzeba się przez to przebijać, bo ostatecznie chodzi o to, żeby ludziom mówić, prapisać, mówić prawdę. A jeśli ktoś wchodzi w politykę, żeby starał się tę prawdę tam wprowadzać i z tej prawdy wynikającą etykę. Prawdy o człowieku wynika pewien porządek etyczny. I oczywiście on jest i rozumowo do argumentowania i ma to potwierdzenie w wierze. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Oczywiście, ponieważ nasz rozum w wielu wypadkach jest ułomny, więc ta wiara doskonale nam pomaga te wszystkie rzeczy porządkować sobie na poziomie racjonalnym, ale tu nie ma żadnej sprzeczności. No i tu wydaje mi się, że tak było zresztą od zawsze, od początku uniwersytetów, kiedy teologia zasadniczo zwieńczała cały proces edukacji na uniwersytetach tych jeszcze średniowiecznych. To jest pewne początki, do których zawsze warto wracać.
Mówił pan profesor na temat tego kazusu podpisania przez urzędującego jeszcze prezydenta ustawy dotyczącej procedury in vitro. To wypada też w katolickim radiu przypomnieć, że prezydium konferencji Episkopatu Polski po tym podpisaniu także wydało komunikat, w którym wyraża nasze najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból. Przez uzamknięte ból i przypomina także nauczanie Kościoła w tych sprawach. To jest też szalenie porządkujące, gdy Kościół zajmuje stanowisko przed decyzją człowieka, mówi człowiekowi przed podjęciem decyzji, jak rozstrzyga Kościół, jaka jest natura człowieka, jaka jest godność człowieka. Przypomina to, żeby człowiek miał narzędzie do właśnie tego racjonalnego wyboru.
Tak, poza tym niesie ten wybór, ta decyzja, w zależności od tego, jaką kto odpowiedzialność dźwiga, niesie gigantyczne obciążenie moralne. I to było też wybrzmiało podczas pielgrzymki Radia Maryja. Proszę sobie przypomnieć słowa, które padały arcybiskupa z Wałów Jasnej Góry. Zresztą obu biskupów, więc żeby trzeba mieć świadomość, pamiętajmy, że nasze życie się nie kończy tu na ziemi, a odpowiedzialność się dźwiga i również na sądzie ostatecznym pewne rzeczy, to trzeba wiedzieć, jeśli się jest katolikiem zwłaszcza. I w tym sensie, o czym ojciec mówił, ponieważ ciągle tutaj stajemy w takich momentach przed tym dramatycznym sporem, który się u nas toczy, Kościół a polityka. I ciągle się mówi o tym, że to wkraczanie Kościoła w obszar polityki jest wkraczaniem nieuprawnionym. Nawet takie artykuły czytałem, że polityka Episkopatu Polskiego prowadzi do opustoszenia kościołów w Polsce, w sensie uczestnictwa w nabożeństwach. Przy czym z tego, co ja wiem, to kościoły w Polsce są jeszcze pełne, a tam, gdzie milczy Kościół na temat tych spraw, to tam są puste. Tak a propos. Natomiast jeśli mówimy o odpowiedzialności czy o politykowaniu księży i biskupów, to jeśli tak rozumiemy tę politykę, jak definiujemy ją w sensie klasycznym, jako realizację czy roztropną troskę o dobro wspólne, to księża czy pasterze Kościoła politykują w sensie najgłębszym, jak sobie to można wyobrazić. Mało tego, gdyby nie politykowali, to jest ta świadomość, która wydaje się mocno ciąży i biskupi polscy mają pełną tego świadomość, gdyby nie wypowiadali się w tych sprawach politycznych, nie politykowali w tym znaczeniu nawoływania do moralności w tym życiu publicznym, to jednak by zaprzeczali swojej misji, zaniedbywali bardzo ważną rzecz. To jest w naszej cywilizacji łacińskiej nie tylko przywilej wypowiadania się i napominania błądzących w sferze politycznej, błądzących moralnie, ale niewyobrażalny obowiązek. Milczenie w tym zakresie, czyli nie napominanie swoich wiernych, czy ludzi, którzy jak gdyby podejmują te decyzje, byłoby olbrzymim zaniedbaniem i za to też się odpowiada przed Panem Bogiem. I wydaje mi się, że to wszyscy mają tego świadomość. I o ile jest to bardzo bolesne, ponieważ to jest jakieś omijanie tylnymi drzwiami ustawy antyaborcyjnej, bo pamiętajmy o tym, że u nas ustawa ta niekompletna, ta jednak eugeniczna ustawa o ochronie życia mówi, że od poczęcia nie można dokonać aborcji, tak? Oczywiście poza tymi wadami genetycznymi, sprawa gwałtu i ciężka choroba kobiety, to są te wyjątki, ale od poczęcia. Tutaj można, w momencie poczęcia można te zarodki niszczyć, czyli to są sprzeczne rzeczy. To rozum mówi, że sprzeczne. Nie trzeba być mocno wykształconym. No. Dwie ustawy, które są sprzeczne ze sobą. Więc zwróćcie Państwo uwagę, że to jest gigantyczna rewolucja, która się dokonuje w przestrzeni moralnej, niezwykle groźna, na pokolenia mogąca rzutować w sposób bardzo trwały, ale to jest bolesne bardzo. Natomiast jeśli mówimy o tym, że Kościół się tak mocno w Polsce wypowiedział, to dla mnie jest to rzecz fundamentalnie dobra, bo jest prawda mocno wypowiedziana i nawet jeśli się dokonuje zło, to nie w kontekście milczenia, bo to by było najbardziej bolesne.
A co z rozdziałem Kościoła od państwa, bo na to też taki argument pada. Jeśli dobrze pamiętam, marszałek Borusewicz mówił, senatorowie, posłowie nie są związani i nie mogą być związani żadnymi zewnętrznymi instrukcjami. I tutaj jakoby sugerował, że właśnie Kościół katolicki takowe instrukcje posłom, senatorom przedstawia, mówiąc, że jest to działanie sprzeczne z godnością człowieka.
Tak, a naciski w takie czy owe na posłów Platformy, którzy mieli początkowo inne zdanie na ten temat, nagle je zmienili pod wpływem jak gdyby tych wszystkich układania list poselskich, to jest zgodne z godnością człowieka.
O czym mówi jeden z senatorów, który dzisiaj odszedł z Platformy Obywatelskiej?
Oczywiście, więc to są bzdury. Nie da się rozdzielić. Oczywiście trzeba rozróżnić porządek ten kościelny, religijny od porządku doczesnego, czyli nie jest tak, że nie jest dobrze i to Kościół w XX wieku od tego odchodził, żeby biskupi byli, nie wiem, premierami, czy też czyli posłami, bo to nie ma takiego...
Tylko panie profesorze, tutaj trzeba powiedzieć, że to Kościół sam się ograniczył w tym.
Tak, ponieważ... chociaż to nie jest wykluczone, ale ze względu na pewne, jak gdyby czasowe nawet zaangażowanie. Natomiast nie da się wszystkiego pogodzić, prawda? Człowiek ma 24 godziny i jeszcze musi troszkę pospać. Natomiast to jest kwestia rozróżnienia tych dwóch sfer, a nie rozdzielenia. Nie da się w człowieku, jakkolwiek go weźmiemy, rozdzielić sfery duchowej od sfery cielesnej. Nie można powiedzieć, że człowieka, że dusza to jest co innego, a ciało to jest zupełnie co innego i to funkcjonuje niezależnie od siebie. To jest pewna jedność psychofizyczna. I Kościół, który troska się nade wszystko o zbawienie człowieka, a państwo, które jest zatroszczone nade wszystko o doczesny byt człowieka, powinny ze sobą współpracować, bo tu nie ma żadnej sprzeczności, tylko jest harmonia wewnątrz człowieka. Przeciwstawianie państwa i Kościoła jest rzeczą sztuczną, groźną i niebezpieczną. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę sferę moralną, to jeszcze raz mówię, nie ma takiej, znaczy jest to zupełna pomyłka, to po rewolucji francuskiej to się zaczęło, jako, czy też po reformacji, ale szczególnie po rewolucji francuskiej, żeby wyrzucić Kościół z przestrzeni politycznej lub go podporządkować sferze politycznej. Absolutnie jest to szkodliwe. U nas w tradycji polskiej, tej łacińskiej, proszę zauważyć, że mamy symboliczną postać, jeden z patronów polskich, pierwszych patronów, czyli biskup Stanisław, jest męczennikiem napominania króla w sprawach moralnych, jeśli bierzemy pod uwagę jego politykowanie. I to jest ta tradycja. Takich, później mamy Piotra Skargę, takie symboliczne postaci prymasa Wyszyńskiego, księdza Jerzego Popiełuszkę, wielu, wielu męczenników, którzy szli właśnie tą drogą, no bo to jest po prostu obowiązek. Obowiązek. I wydaje się, że Kościół w Polsce z tego obowiązku się wywiązuje i to jest ta nadzieja, bo mówię, zaniedbanie w tym zakresie to jest na zasadzie takiej, jakby ktoś z braci, z bliźnich czynił wielkie zło, a jego przyjaciel zamiast go napomnieć, powiedzieć, co tu jest złego, a co dobrego i co, czym to może zaowocować taka jego decyzja, czy takie jego działanie, by milczał i mówił prawda, bo w imię dobrych stosunków wzajemnych. To by było po prostu coś, co nie dałoby się znieść w sensie oceny sytuacji społecznej. Dzieje się wielki zamęt, wielki nieporządek moralny w dziedzinie prawnej, ale jest bardzo mocny głos Kościoła w tym zakresie. I jeszcze raz mówię, czy Kościół politykuje w tym sensie? Owszem, politykuje. Czy słusznie robi? Bardzo słusznie. Politykuje w sensie najgłębszym i to jest jego najważniejsze w sferze tej publicznej, w tej sferze politycznej zadanie. Napominać, jeśli jest zło. Szczególnie jeśli się dzieje zło w sferze naruszania prawa naturalnego. I tu mówienie o ludzkich sumieniach w tym zakresie jest po prostu nieporozumieniem, bo to jeśli ktoś uderza w prawa naturalne, to jest kwestia niewyboru sumienia, czy ja kogoś na przykład na ulicy uważam, że mogę zabić, czy nie zabić, to nie jest moje sumienie, tylko to jest obiektywna norma moralna, która wynika z, jak gdyby, z porządku rzeczy i to się da odczytać rozumowo, a wiara jest tylko po to, żeby to potwierdzić i umocnić. I tak to mniej więcej wygląda.
Pan profesor mówił o tym, że w Polsce ludzie chodzą do kościoła. Wciąż chodzą. Natomiast są takie artykuły, rzeczywiście jest straszenie takie, że jeżeli ksiądz będzie zajmował stanowisko, które będzie, no powiedzmy, może mało przyjemne dla ucha, jeżeli będzie miał też tę funkcję, pełnił funkcję prorocką, funkcję, w której mieści się też napominanie i przestrzeganie. Zresztą grzechem cudzym jest nie napominać tych, którzy zło czynią. To jest grzech cudzy. Przypomnijmy sobie katalog grzechów cudzych. Może o nim też zapomnieliśmy już. Kościół w Polsce to czyni. Są tacy, którzy twierdzą, że nie powinien tego czynić, bo to wymiecie ludzi z kościoła. Natomiast pan profesor mówi, kościół na zachodzie zaniedbał tej funkcji prorockiej w społeczeństwie i są puste kostioły.
Ostatnio
zmierzam do tematu miejsce Polski w Unii.
Ostatnio będąc w swoich rodzinnych stronach w Lipinkach, rozmawiałem z różnymi księżmi, między innymi z księdzem Ryszardem Szwastem, który posługiwał i we Francji, i we Włoszech wiele lat. I on opisywał tego typu sytuacje milczącego duchowieństwa w takich sferach. Ale opisy pustych kościołów są tam równie przerażające. Niedawno też był taki jubileusz jednego księdza, który bardzo mocno wpływał w czasach komunizmu na moje wychowanie, krytykując wtedy to, co komunizm niósł, księdza Ignacego Piwowarskiego, i on mówił o duchowieństwie milczącym w takich właśnie sferach, między innymi jako o tak zwanych, to jest oczywiście metafora, psy szczekające. Mówi, co to za psy, które nie szczekają? Jeśli mówimy o pewnym porównaniu do tego, żeby takim napominaniu. Więc oczywiście jest dokładnie odwrotnie, bo jeśli byśmy szli tym tropem, to jaka jest racja nadawania dzisiaj ulicom nazwy księdza Jerzego Popiełuszki stawiania mu pomników i mówienia, że to jest bohater Solidarności. Przecież on nic innego nie robił, tylko napominał ówczesną władzę, totalitarną władzę w przestrzeni moralnej.
A jaka jest racja, tutaj też niech to pytanie wybrzmi i może pan profesor zechce odpowiedzieć, czynienia przez polski parlament roku 2015 rokiem Jana Pawła II w Polsce i przepychanie konwencji, tak zwanej konwencji przemocowej, ustawy in vitro, dzisiaj dyskutowano nad uzgadnianiem płci.
No bo tutaj mamy do czynienia z tak zwanym relatywizmem, czyli zakremówkować Jana Pawła II. Nie przyjmować jego nauczania, tylko zrobić z niego taki cukierek. Na znaczeniu, prawda, taka na balonik o coś w tym rodzaju, prawda, na którym można sobie lekko pomachać. I tak się to próbuje robić. Również, prawda, z księdzem Jerzym, z prymasem Wyszyńskim, z wielu innymi postaciami. Gdybyśmy sięgnęli do ich nauczania, no to absolutnie to, co się dzieje w tym nieraz tego samego dnia na forum Sejmu czy na forum parlamentu, jest zupełnie w sprzeczności z tym nauczaniem. No i to jest gigantyczny problem. Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak w dużym stopniu pod wpływem nacisków, które idą z Unii, które idą z Zachodu. Zresztą jeśli chcemy jak gdyby to zilustrować, to dzisiejsza decyzja Trybunału tego Europejskiego w sprawie tych kilku par homoseksualnych z Włoch, które to pary podały państwo włoskie do Trybunału, że nie ma ustawy o związkach partnerskich właśnie w tym kraju i ten Trybunał zawyrokował, że taka ustawa musi być, dokładnie ilustruje, jak bardzo te instytucje zewnętrzne, europejskie, często unijne, czy nawet szerzej europejskie, ingerują w tę przestrzeń i jak bardzo, no w tym wypadku mówimy o Polsce, chociażby politycy polscy są temu ulegli.
Jak pan profesor, a za chwilę pan Mateusz, widzą miejsce Polski w Unii Europejskiej? No bo wchodziliśmy z takimi hasłami sanacji.
No tak, no to raz, ja pamiętam całą argumentację, ponieważ odbywała się debata przed referendum akcesyjnym. I przyglądałem się wówczas tej debacie i też chodziło o to, żeby frekwencja była adekwatna w tym referendum, więc zachęcano bardzo mocno katolików, żeby poszli. Więc pojawiały się te obawy, że nasza tam akcesja może powodować pewną presję ku temu, że będzie trzeba zmieniać ustawodawstwo w bardzo newralgicznych sprawach moralnych. Ale argumentacja była inna, że po pierwsze Unia nie ma w tym zakresie kompetencji i nigdy mieć nie będzie, a po drugie, że my tam idziemy jak gdyby wnosząc te wartości, mówię w cudzysłowie, duchowe i będziemy jak gdyby mogli mieć wpływ na to, żeby reewangelizować Europę. Po czym, mówię o dzisiejszych czasach, minister zdrowia, o czym mówiliśmy w pierwszej części audycji.
Mówi, że pigułka dzień po to jest narzucona dokładnie przez Unię.
Dokładnie tak. I to są, tylko proszę Państwa, jeśli mówimy o polityce i o politologii, to musimy mieć pamięć minimalną. To znaczy, jeśli coś ktoś powiedział lub zrobił kiedyś, to trzeba to wiązać z dzisiejszą rzeczywistością. Nie żyć tylko chwilą, tak? Bo obiecywano zupełnie coś innego. Więc kwestia, zwróćcie Państwo uwagę, akceptacji pewnych różnych konwencji, chociażby tej konwencji przemocowej, które się, te tych międzynarodowych, które się pojawiają, mają później po swoje skutki. Nawet jeśli często lewicowi ministrowie nadinterpretują to wszystko, ale jednak to wszystko trzeba dokładnie obserwować i precyzyjnie oceniać.
A pan, panie Mateuszu, jak pan postrzega miejsce Polski w Unii Europejskiej? Także z perspektywy tego, co pan miał już możliwość obserwowania z samego centrum Unii Europejskiej, z Brukseli, będąc na praktykach w ramach studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Parlamencie Europejskim.
Zgadza się. Właśnie ja też mam naprawdę niesamowite możliwości dzięki tej uczelni, że no, można właśnie pojechać na ten staż do Brukseli.
Niech pan tak nie chwali, bo jak pan będzie chwalił, to zaraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uzna, że to jest reklama. Niech pan źle mówi i wtedy będzie wszystko dobrze.
Tak, no, muszę właśnie powiedzieć, że miałem okazję zobaczyć wiele tych całych schematów i procedur, jak to wszystko wygląda właśnie z tego centrum, z tej Brukseli, z Europarlamentu. Naprawdę cieszę się bardzo, że tam pojechałem, tym bardziej, że wiem, że moi koledzy, którzy i koleżanki, którzy uczą się na innych uczelniach, również się o to starają, żeby choć na chwilę pojechać do tej Brukseli, ale nie mają takich możliwości. Mnie to właśnie jednak się udało i akurat moje doświadczenie było takie, że nie miałem tego stażu u żadnego posła, tylko u grupy politycznej, w której właśnie pomagałem głównie w biurze prasowym. Chodziłem na różnego rodzaju komisje parlamentarne, podpatrywałem pracę posłów, asystentów i innych osób właśnie zaangażowanych w politykę. I naprawdę bardzo dużo mi to dało, bo jakby zobaczyłem, w jaki sposób to wszystko działa. I teraz jakby też poprzez to, że posłowie zarówno z jednej, jak i drugiej, na przykład partii, czy tamtych wszystkich, które są w Europarlamencie, dbają jakby o każdy kraj, będąc jego przedstawicielami. I naprawdę widać, że dbają o te rzeczy, którymi właśnie się zajmują w swoich biurach.
Mhm. Pan się poza tym, że chodził na te komisje, obserwował, jakie tutaj doświadczenie można zdobyć na przykład na tych komisjach? No bo tak, czy to tam się siedzi, czy jakieś pisze się relacje, sprawozdania? Na czym taka praktyka w grupie politycznej, jak pan powiedział, polegała?
Akurat w moim przypadku było w ten sposób, że ja tam tak naprawdę siedziałem i w międzyczasie robiłem również zdjęcia. No, takimi właśnie relacjami zajmowali się inni, asystenci bądź stażyści, ale właśnie taka komisja, no, różnie bywa. Raz to jest jakaś dyskusja na zadany temat wcześniej, a na przykład chwilę później jest głosowanie, czy posłowie są za, czy przeciw. Wygląda to naprawdę ciekawie.
Jest z nami pan Szczepan. Panie Szczepanie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak tam już wszystko w porządku?
Tak. Pierwszy raz tak długo jechałem do Torunia, jeździłem wielokrotnie przez 3 lata, także wjechałem już o 17, a na autostradzie samej 2 godziny w koreczku. Także nie radzę jechać od Gdańska w stronę Torunia przez autostradę A1.
To najświeższe informacje dla mobilków. Panie Szczepanie, a rozmawiamy na temat politologii, rozumienia polityki, politologia jako nauka o polityce. Ale rozmawiamy, teraz jesteśmy w wątku miejsce Polski w Unii Europejskiej. Pan także odbywał praktyki w parlamencie, tak? Europejskim.
Dokładnie, w marcu tego roku.
Gdyby pan coś więcej na temat właśnie tego, co pan tam widział, czego pan doświadczył, nauczył się, z czym pan przyjechał, z jakim bagażem doświadczeń?
To tak, dobrze, byłem w biurze poselskim właśnie pana posła Zbigniewa Kuźmiuka, też uczestniczyłem w pracach, czy w pomocy, w obsłudze całego biura i także uczestniczyłem w posiedzeniach komisji właśnie rolnictwa, komisji budżetowej. No i także, co jest charakterystyczne dla tego miejsca, uczestnictwo, że tak powiem, w wystawach czy bankietach po skończonej pracy, bo tego jest bezlik, można powiedzieć.
Oj tak, zgadza się, potwierdzam.
Co jest najbardziej zatrważające, że na pocztę samą, że tak powiem, wewnętrzną przychodzi gdzieś tak średnio. Stali asystenci mówią, że około 100-150 maili dziennie, także na samouporządkowanie skrzynki pocztowej, no to trzeba trochę czasu.
Ale co, to ta praca tam polega na bankietach, wystawach, przecinaniu wstęg i szampanach? Na czym ta praca polega? Bo kreślicie panowie taki obraz, to znaczy, tego parlamentu, jakby tam rzeczywiście za pieniądze podatników z Unii Europejskiej, no po prostu, no nie wiem, rzymskie wakacje.
To znaczy, ja powiem tak, że to nie jest tak do końca, ponieważ praca w Europarlamencie zaczyna się, tak powiem właśnie, płynnie w okolicach godziny 9, kończy się formalnie przed godziną 18, i te wszystkie właśnie bankiety czy innego rodzaju wydarzenia kulturalne mające miejsce w środku parlamentu dzieją się niestety po czasie pracy, ale z takim właśnie szczerym sumieniem powiem, że ja cieszyłem się właśnie z tego, że to jest po pracy, no bo w czasie właśnie odbywania obowiązków mogłem działać w taki sposób, jaki dostawałem wcześniej właśnie takie polecenia, a potem właśnie jako taką wisienkę na torcie, wracając do domu zmęczony po pracy, na przykład sobie przechodziłem korytarzem na trzecim poziomie właśnie Europarlamentu, na przykład zobaczyłem sobie jakieś zdjęcia na wystawie, czy jakieś inne wydarzenia kulturalne.
A tak. Jak taki dzień? Mieszkaliście gdzie, panowie?
To znaczy, ja mieszkałem daleko od parlamentu, bo transportem publicznym musiałem dojechać godzinę. Najpierw autobusem do głównej stacji, właśnie takiej autobusowo-kolejowej, a następnie metrem jechałem właśnie w stronę parlamentu, po czym jeszcze musiałem przejść jakieś 15 minut takimi drogami, żeby dotrzeć. Tak więc taką jakby logistyczną sprawa, czy tak jakby sprawa logistycznie była skomplikowana, ale miałem przy sobie na przykład słuchawki i uczyłem się jakichś, nie wiem, rzeczy, słuchając audiobooki, czy
wykorzystywał pan czas.
Tak, wykorzystywałem czas właśnie dobrze.
A pan ma jeszcze, panie?
Ja akurat mieszkałem bardzo blisko, z 5 minut drogi. To było mieszkanie bodajże poselskie, ale na stałe mieszkał tam jeden z asystentów posła i wynajmował, czy też udostępniał dla nas trójki tak naprawdę, czyli dla całej trójki, która w tym czasie była. No to dosłownie 5 minut.
Mhm. To ja może też jeszcze wtrącę. Szczepan mówi właśnie o koledze Janku, który dzisiaj akurat tak się złożyło, do mnie dzwonił. I jeśli nas słucha, to serdecznie go pozdrawiamy.
Wstajemy i co? Idziemy do parlamentu na którą godzinę?
8 różnie. 8 w pół do 9. To zależnie też od ilości pracy, czy też zadań, jakie nadchodzący tydzień zwiastuje.
No okej, jesteśmy o 8 w pół do 9 w pracy. Jak wygląda taka, nie wiem, czy jest narada, rozdysponowanie zadań, ktoś, kto tam szefował wam, kto rozdzielał pracę, mówił, proszę pójść tu, zrobić to. Jak to wygląda? Taki jeden dzień opowiedzcie, panowie.
Ja byłem głównie pod skrzydłami właśnie stałej asystentki pana Kuźmiuka, która, że tak powiem, dyrygowała i mówiła, na przykład na kolejny dzień mówiła, tutaj będziesz uczestniczyć w tych obradach i w tych. I tam ze 2 posiedzenia, 3 średnio wychodziły. A także dostałem zadanie, bo to był akurat czas, świeży czas, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów samorządowych. Miałem jakoś, że tak powiem, przeanalizować, czy sprawdzić te wyniki, jak to się dzieje, że w tych samych miejscowościach, w okręgach sąsiednich jest tak drastyczna różnica w ważnych bądź nieważnych głosów, czyli że w jednym okręgu mamy, dajmy na to, 5% głosów nieważnych, a zaś w sąsiednim mamy już 30 czy 50%, a niekiedy też i takie, że było więcej nieważnych jak ważnych głosów. Także no, to było takie zadanie od samego pana posła. No i właśnie, no, że tak powiem, głównie przyglądanie się też pracy stałej asystentki, tak.
A pan, panie Mateuszu?
Znaczy, mój dzień właśnie zaczynał się około godziny 9. Zawsze tam właśnie przyjeżdżałem jakieś te 15-20 minut wcześniej. I jakby taką moją też opiekunką tego stażu była taka pani Kasia, z którą właśnie byłem cały czas w kontakcie. I ona z reguły wysyłała mi maile na skrzynkę pocztową właśnie parlamentarną z zadaniami właśnie, które muszę danego dnia wykonać. W większości przypadków to te zadania polegały na tym, żeby właśnie pójść na jakąś komisję czy na jakieś inne spotkanie właśnie i zrobić zdjęcia, albo dostawałem...
No bo pan jest świetnym fotografem poza wszystkim.
Dziękuję. Tak, i właśnie poza tym, że robiłem te zdjęcia, dostawałem również właśnie od innych osób właśnie z biura prasowego, którego właśnie ta moja opiekunka była kierowniczką, dostawałem inne właśnie takie zadania typu przetłumaczenie jakiegoś tekstu potrzebnego na daną stronę danego posła. bądź też pamiętam, dostałem takie naprawdę trudne zadanie, na którym siedziałem dobrych kilka dni. Musiałem przetłumaczyć, można powiedzieć, ponad połowę projektu rezolucji z języka angielskiego właśnie, z języka polskiego na angielski. Tak, i naprawdę zadanie było bardzo trudne, bo to słownictwo, które tam musiałem przetłumaczyć, było naprawdę straszne.
No ile znamy rezolucję, to możemy sobie wyobrazić.
Tak, ale akurat dzięki właśnie internetowi i słownikom różnego rodzaju udawało mi się to wszystko jakoś tam przetłumaczyć. I do tego stopnia właśnie, że jak też widziałem jakieś inne tłumaczenia z jakichś tam, nie wiem, skrótów, załóżmy WHO czy jakieś inne takie organizacje, w większości przypadków i tych tłumaczeń widziałem, że te tłumaczenia, one po prostu są wycinane i wklejane, w sensie było WHO, zostało WHO. A ja właśnie to chciałem sobie jakby wszystko zagłębić, żeby się jeszcze dowiedzieć, co to w ogóle jest, jak było jakieś takie, jak był ten skrót taki kompletnie dla mnie obcy. Wchodziłem sobie w internet, sprawdzałem, co to jest właśnie taki skrót i potem już w tym tłumaczeniu dawałem od razu odpowiednik.
Miał pan możliwość uczestniczenia w jakimś takim procesie związanym z dokumentami, więc poznawał pan tę dokumentację unijną, tak, te wszystkie, powiedzmy, procedury i tak dalej, i tak dalej.
Zgadza się.
A jak obserwujecie panowie też jako młodzi ludzie, jako młodzi Polacy, czy posłowie z poszczególnych krajów dbają o interesy narodowe, jak to wygląda z perspektywy waszej jako, jak mówię, młodych Polaków. Panie Szczepanie.
Z tego, co też stali bywalcy opowiadali, to przykładem takim takiej współpracy to jest właśnie Wielka Brytania, która potrafi, że tak powiem, silną reprezentację wystawić na forum mimo różnic partyjnych, czy mimo różnic reprezentacji swoich własnych partii, oni reprezentują Wielką Brytanię. To jest właśnie taki często przytaczany przykład w przeciwieństwie do właśnie do Polski, które jest przedstawicielstwo rozbite i niekiedy nawet i głosowania są sprzeczne, czy jedna polska partia głosuje przeciw, można powiedzieć, drugiej na forum międzynarodowym.
No, chociażby kwestia umiędzynarodowienia śledztwa smoleńskiego, to taki jeden z świeższych przykładów. Czyli te interesy narodowe, choćby Brytyjczycy potrafią o nie walczyć, zabiegać.
No i też przykład Niemiec, tak, które tu są, można powiedzieć, bezdyskusyjne nawet.
No proszę, tacy unijni. A kontakty z praktykantami, stażystami, nie wiem, asystentami innych posłów, innych grup politycznych, generalnie z innych krajów. Czy mieliście okazję spotykać się z nimi? Czy to było tak, że praktycznie od rana do wieczora gdzieś tam te zadania się wykonywało, a później to już tylko o odpoczynku myśleliście?
Znaczy, były takie kontakty, właśnie możliwością taką był lunch. Taka stołówka naprawdę bardzo duża i wiadomo, że nie przechodzi się obok człowieka obojętnie, nawet jakby był już z jakiejś tej innej partii, której na przykład nie lubimy. Człowiek człowiekiem oczywiście i nie zaszkodzi tam sobie z nim porozmawiać podczas wspólnego posiłku. Ja właśnie miałem okazję poznać kilka takich osób, czy to z Wielkiej Brytanii właśnie, czy z Niemiec. Nawet poznałem dziewczynę, która mieszka w Holandii, Polkę, dzięki której udało mi się dotrzeć właśnie w taki długi weekend majowy do moich znajomych w Holandii, bo akurat ona jechała w tamtą stronę. Tak?
Czyli pan nawiązywał świetne. Te kontakty, tak, a pana jeszcze, panie, udało się?
Także właśnie stołówka, no i te wspomniane bankiety. To też jest świetna okazja, że tak powiem, porozmawiania, że tak powiem, nieformalnego. Ktoś, kto dłużej jest, więcej widział, może więcej opowiedzieć, że tak powiem, ciekawsze kwestie poruszać. No to jest dla nas, którzy jesteśmy tam miesiąc, to jest bardzo czas niemalże do intensywnego wykorzystania. I właśnie te momenty, ten tak zwany networking, tak, to jest bardzo cenny czas, bo to można porozmawiać, podyskutować, także się pospierać niekiedy.
No pod warunkiem, że się zna język.
Oj tak.
potrzebny jest język.
Bardzo. Mimo tego, że na przykład w tym moim biurze prasowym, wiadomo, tam była większość osób z Polski, no to kontaktowaliśmy się w języku polskim, ale te wszystkie właśnie jakieś polecenia, czy to zadania z innych źródeł.
Czy ten networking, tak?
Tak, przychodziły wtedy w języku angielskim.
Dobrze, zaprosimy naszych słuchaczy, ale może zadzwonimy wcześniej jeszcze do Brukseli. Może tam jeszcze jeden czy drugi poseł nie śpią. No i opowiedzą też z drugiej strony, jak wyglądała ta wasza praca. A w naszym studio pan profesor Mieczysław Ryba, pan Mateusz Rzewuski i pan Szczepan Brzeski z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest 22:30. Się udało. Pani poseł Jadwiga Wiśniewska jest razem z nami, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ojca, pana profesora, a przede wszystkim kochanych słuchaczy Radia Maria. Ja już jestem w Warszawie. Dzisiaj przyleciałam z Brukseli i rozmawiamy z Warszawy. Z
Polski. A, no to się cieszę tym bardziej, bo bliżej. Pani poseł, proszę powiedzieć, jeśli można, właśnie od tej drugiej strony, jak wygląda praca taka codzienna posła do Parlamentu Europejskiego, bo my, no, obserwując różne doniesienia medialne, no, widzimy to, co jest medialnego, to, co się daje pokazać, ale taka codzienna praca, jak ona przebiega, jak pani też postrzega, bo pani jest jednym z tych posłów z Polski, który zaprasza młodzież polską do tego, żeby przyglądała się tym mechanizmom Unii Europejskiej. Pani takie staże i praktyki organizuje, między innymi właśnie studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej mają okazję te doświadczenia nabywać dzięki pani. Proszę powiedzieć też o taką zwrotną informację i to na antenie od razu przy wszystkich.
Tak, więc chcę powiedzieć tak. Ja z wykształcenia i doświadczenia zawodowego jestem nauczycielem i wiem, jak ważną rolę w rozwoju młodego człowieka odgrywają praktyki, dobrze przygotowane i konsekwentnie potem realizowane. Ja zapraszam na staże do Brukseli i mam zaszczyt zapraszać również studentów Toruńskiej Szkoły Medialnej. I muszę powiedzieć tak, że moje doświadczenia z tymi studentami są bardzo dobre, dlatego że w moim biurze byli młodzi ludzie, którzy doskonale wiedzieli, po co do Brukseli przyjechali, którzy bardzo ciężko pracowali. U mnie w biurze praca zaczyna się przed 9:00, kończy się koło 20:00. Teoretycznie powinniśmy kończyć koło 18:00, ale zawsze są jakieś tematy do zamknięcia, do zrobienia, a poza tym ta młodzież tak bardzo chce pracować i tak bardzo chce się uczyć. Ja zwyczajowo przyjęłam taką oto metodę, że na początku stażu po rozmowie z młodym człowiekiem ustalam pracę, jaką on ma wykonać, taką konkretną, bardzo precyzyjnie określoną. I miałam studentkę, którą chciałabym się pochwalić. Chyba już jest absolwentką szkoły toruńskiej, to była pani Marta na 5. roku ona była. i pisała pracę o Orbanie. Ona się bardzo z tej praktyki ucieszyła, dlatego że Parlament Europejski ma znakomitą bibliotekę i ona mogła z tej biblioteki korzystać i wzbogacać tą swoją pracę naukową. To po pierwsze. Po drugie, doskonalą ci młodzi ludzie i szlifują język w praktyce, język angielski. Po trzecie, uczestniczą w pracach komisji, do których poseł należy. Ja pracuję w dwóch komisjach, w których jestem pełnym członkiem. To jest Komisja Environment, czyli Komisja Środowiska, gdzie zajmuję się sprawami pakietu klimatyczno-energetycznego, Unii Energetycznej, zdrowia publicznego, ochrony środowiska. Drugą moją komisją jest komisja bardzo trudna i przynosząca naprawdę, można powiedzieć, dużo bólu. To jest Komisja do Praw Kobiet i Równouprawnienia. W dalszej części swojej wypowiedzi powiem, co na tej komisji się dzieje i skąd to moje takie uczucie rozgoryczenia bardzo często towarzyszące pracą w tej komisji. Jestem również zastępcą członka w Komisji Kultury i Edukacji. I moi stażyści na początku stażu dostają temat do przygotowania. I ta Marta, o której wspomniałam na początku, przygotowała mi kwestie dotyczące bioetyki w Parlamencie Europejskim. Miała zadanie zebrać te informacje, przygotować prezentację i na zaliczenie stażu zaprezentować, jak ona tutaj widzi, jak Parlament Europejski te kwestie bioetyczne w różnych dokumentach umieszcza, jaki kierunek, co się z tymi kwestiami dzieje. Więc u mnie nie ma balowania, to muszę od razu powiedzieć, i bywania. My jesteśmy tam posłani po to, żeby pracować, bo ja politykę postrzegam jako sztukę czynienia dobra i każdy dzień trzeba wypełnić treścią i pracą, więc moi stażyści naprawdę mają dużo, dużo obowiązków. Przy tym bardzo dużo się uczą, bardzo się dużo uczą i muszę podkreślić również to, że przyjeżdżają to zazwyczaj ludzie bardzo dobrze przygotowani, zorientowani w sprawach politycznych, w sprawach społecznych. To też kiedy swojemu stażyście zleciłam przygotowanie tematu wpływ polityki klimatycznej na polską gospodarkę, a miałam akurat stażystę, który pochodzi z mojego województwa, z województwa śląskiego, to on się wgryzł w ten temat, bo on ten temat rozumiał, czuł i widział na Komisji Środowiska, w jakim kierunku te prace idą. Że to, co proponuje dzisiaj Unia Europejska, Parlament Europejski, a przede wszystkim pan Donald Tusk, jest zabójcze dla polskiej gospodarki. I ten młody człowiek, pochodzący z Katowic, student toruńskiej szkoły, przypomniał, jak na wiosnę 2014 roku, to na Śląsk właśnie przyjechał ówczesny premier Donald Tusk i powiedział, że marzy mu się Unia Energetyczna oparta na dwóch filarach, na wspólnych zakupach gazu dla Unii Europejskiej i na rehabilitacji węgla. I jakież było nasze przykre zdziwienie, kiedy już przewodniczący Rady, pan Donald Tusk, na mini sesji w Brukseli przedstawia założenia tejże Unii Energetycznej, z której wyparowały wspólne zakupy gazu dla Unii Europejskiej, a warto przypomnieć, choć słuchacze Radia Maria są doskonale w tych kwestiach zorientowani, ale dla porządku, że my płacimy najdrożej za gaz z Rosji, dużo więcej niż bogate kraje takie jak Niemcy czy Francja. I teraz ta polityka dekarbonizacyjna, która zastąpiła tą rehabilitację, o której mówił Donald Tusk, czyli zamieniono na zupełną odwrotność i na zupełne przeciwieństwo. I mój student stażysta, pochodzący, wychowany na Śląsku, w sercu Śląska, w Katowicach, rozumiał, jakie problemy przyniesie polityka dekarbonizacyjna, czyli odchodzenie od energetyki węglowej. Zwracał uwagę na to, że problem ubóstwa energetycznego w Polsce będzie się pogłębiał, jeśli nie będziemy mieć dobrego rządu, który bardzo stanowczo będzie w Unii Europejskiej bronił naszych polskich interesów. I to doświadczenie tego młodego człowieka, kiedy obserwował salę plenarną i widział, w jaki sposób my, posłowie Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów, polscy posłowie, reagujemy na te założenia. Ja mówię bardzo wyraźnie, że to jest szkodliwe dla polskiej gospodarki, że ta Unia Energetyczna i jej założenia podzielą państwa Unii Europejskiej na państwa bogate i na państwa biedne, które staną się w wyniku tych ustaleń jeszcze biedniejsze. I widział ten młody człowiek, jak posłowie ze Śląska, z Platformy Antyobywatelskiej, bo przecież ile ona ma wspólnego z obywatelami, skoro 6 milionów podpisów zmieliła w pierwszym czytaniu, wypowiadają się o projekcie Unii Energetycznej bardzo tak zachowawczo, nawet z pewnym aplauzem, można było powiedzieć, przyjmowali te założenia. A przecież mieli pełną świadomość, jak szkodliwe są te założenia dla polskiej gospodarki. A więc taki młody człowiek, student, stażysta, widzi, jak uprawia się tę politykę, jak pracuje się nad dokumentami i jak trzeba walczyć, nawet jeśli się upada, nawet jeśli się przegrywa, o sprawy słuszne. Bo my nie jesteśmy tam posłani po to, żeby bywać. Co studenci robią po 18, to nas już posłów to nie interesuje, czy oni idą od razu do domu, czy idą na wystawy, czy zwiedzają. Każde spotkanie z człowiekiem w różnych miejscach jest ważne, a ten student, który jest w tym parlamencie, po tych zajęciach żmudnych i trudnych w biurze, ma prawo pójść i zobaczyć wystawę. Ja słuchałam bardzo uważnie audycji i wypowiedzi młodych studentów. No, chcę powiedzieć, że nasza grupa polskich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości organizuje również wystawy. No, to są wystawy bardzo ważne i potrzebne. Na przykład była wystawa poświęcona 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Była wystawa pokazująca piękno życia świętego Jana Pawła II. Bo przecież ta Unia Europejska tak bardzo odchodzi od swoich chrześcijańskich korzeni. Taka się staje przerażająca. I tu dotykam tej komisji drugiej, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. I też miałam studentkę, która przygotowywała właśnie te sprawy związane z bioetyką w Parlamencie Europejskim. I pamiętam jej zdziwienie, kiedy przygotowaną przeze mnie poprawkę odrzucono zaraz, przegłosowano za jej odrzuceniem, a to była ze wszechmiar, wydawało mi się, słuszna i potrzebna poprawka. Dotyczyła ona mianowicie opiniowania dla ONZ-u celów milenijnych. I tam były zawarte w tym dokumencie wskazania, że ONZ powinien wzywać państwa do wspierania aborcji, praw reprodukcyjnych, praw seksualnych. Ja zgłosiłam poprawkę wykreślającą te kwestie i jednocześnie wniosłam poprawkę podnoszącą, że nie tylko moja ojczyzna, Polska, boryka się z głębokim kryzysem demograficznym, ale ten kryzys demograficzny dotyka całą Unię Europejską. Dlatego uważam za słuszne, aby ONZ wzywał państwa do wspierania macierzyństwa, małżeństwa i rodzicielstwa. I do dziś pamiętam zdziwienie na twarzy tej młodej, mądrej dziewczyny, kiedy ta nasza poprawka została wręcz wytupana i zakrzyczana. Ale to nas nie zwalnia z obowiązku reagowania. To jest bardzo trudna komisja, bo tam są wszystkie te kwestie związane z nową tak zwaną religią, która niestety powstała w Parlamencie Europejskim, związaną z tą polityką genderową, z promowaniem aborcji. Tam bardzo silne jest środowisko w tej komisji LGBT, więc tam musimy dawać świadectwo wartości. I nawet jeśli przegrywamy, to ja widzę w tej pracy sens, dlatego że ten głos wybrzmi. Może kiedyś ktoś go usłyszy, bo naprawdę Unia Europejska i cała Europa zmierza w złym kierunku. w bardzo złym kierunku i te staże dla tych moich młodych ludzi, dla tych naszych stażystów mają być takim doświadczeniem. Więc obserwują pracę parlamentarzysty, obserwują jego zmagania się, sukcesy i porażki. Ale myślę, że największą porażką byłoby tak naprawdę nic nie robienie, mówienie, że się nic nie uda i po co my tam jesteśmy. Jesteśmy tam po to, żeby nasz głos był słyszalny. Jeśli nawet on jest na razie niezrozumiały dla wielu, mamy obowiązek dawać świadectwo prawdzie i mamy stawać po polskiej stronie. Proszę zwrócić uwagę, że ta polityka klimatyczna, przecież obłędna polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Unia Europejska uważa, że powinna całemu światu dawać dobry przykład ograniczania emisji CO2. A więc dwie liczby. Obecnie Unia Europejska produkuje niespełna 10% światowej emisji CO2 i uważa, że do 2030 roku powinna ograniczyć emisję do 4%. Jednocześnie już dzisiaj obserwujemy ucieczkę emisji z Unii Europejskiej, co znaczy, że duże koncerny światowe wyprowadzają swoje produkcje poza Unię Europejską, ponieważ koszty polityki klimatycznej są tak wysokie, że tym koncernom opłaca się przenieść huty, duże fabryki poza granice Unii Europejskiej, gdzie nie ma tej restrykcyjnej polityki klimatycznej. A więc ci młodzi ludzie widzą, jak tworzy się to prawo, jak uprawia się tą politykę, analizują dokumenty, zmagają się czasem naprawdę z bardzo trudnymi problemami, ale to po to, żeby się szlifować i po to, żeby się doskonalić.
I widzą tę grę interesów, która jest w Brukseli prowadzona. Pani poseł, ślicznie dziękuję za te refleksje.
To ja jeszcze jedno słowo, zdanie, jeśli ojciec uprzejmie pozwoli. To ja chciałam podziękować za dobrych studentów. Dobrych studentów, którzy przyjeżdżają na staże do Parlamentu Europejskiego, bo dobrze wykształceni ludzie są nadzieją dla Rzeczypospolitej Najjaśniejszej. I tak, jeśli my możemy jako parlamentarzyści przyczynić się do tego, żeby młodzi ludzie nabierali doświadczenia, nabierali wiedzy, mogli rozpościerać szeroko skrzydła, poruszać się swobodnie po Brukseli, nawet podróżując kilkoma środkami lokomocji, to nie ma znaczenia, bo widzą my i my widzimy, że oni sobie w życiu poradzą, a z tej szkoły wychodzą ludzie o dobrze uformowanych kręgosłupach moralnych. I ja ojcom bardzo serdecznie dziękuję za świetnie przygotowanych studentów.
Dziękuję bardzo pani poseł Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo nisko i pozdrawiam.
Szczęść Boże, dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Pozdrawiać z Panem Bogiem.
A na linii jest kolejny poseł do Parlamentu Europejskiego, pan dr Zbigniew Kuźmiuk. Szczęść Boże, panie doktorze.
Witam, szczęść Boże, dobry wieczór ojcu, dobry wieczór gościom w studio.
Tak rozmawiamy, panie...
Dobry wieczór słuchaczom.
Tak rozmawiamy, panie doktorze, o polityce, o politologii, także jako nauce o polityce definiowaliśmy ją, ale także w studio są studenci i absolwenci jednocześnie studiów licencjackich, studenci studiów magisterskich uzupełniających, którzy w Brukseli byli. Jest pan Szczepan, który między innymi wraz z panem współpracował i tak chcieliśmy informacji zwrotnej na antenie. Jak ta praca studentów, stażystów, praktykantów wygląda?
Bardzo serdecznie pozdrawiam studentów w studio. Cieszę się, że miałem okazję i ciągle będę miał okazję z nimi współpracować. Cieszę się, że taka forma współpracy była możliwa. Jestem wdzięczny uczelni, że na te nasze propozycje przystała, że rzeczywiście co miesiąc przyjeżdża grupa młodych ludzi, która praktykuje w naszych biurach. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo często to są dosyć trudne warunki tej pracy, ale cieszę się, że możemy młodym ludziom pokazać, jak wygląda Parlament Europejski, jak wygląda nasza praca i że rzeczywiście to jest takie codzienne, żmudne staranie się o pilnowanie polskich interesów. Tak się składa, że cała delegacja Prawa i Sprawiedliwości należy teraz do trzeciej pod względem wielkości frakcji w Parlamencie Europejskim. Wprawdzie w tym parlamencie obowiązuje to porozumienie chadecji z socjalistami, ale ponieważ bardzo często to są w wielu sprawach formacje, które są po przeciwnych stronach barykady, to często to nasze EKR-owskie głosowanie jest ważne dla przyjmowania różnych stanowisk i rezolucji parlamentu. I w związku z tym nasza pozycja w tym bardzo oblicznej delegacji polskiej w frakcji EKR-u rzeczywiście jest znacząca i w tej wielkiej polityce uczestniczymy, więc cieszymy się, że właśnie studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jesteśmy w stanie to wszystko pokazać i że widzą oni, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, że spokojnie odnajdują się w tej skomplikowanej brukselskiej rzeczywistości i że w przyszłości mogą się zajmować także, jeżeli będą tylko tego chcieli, także właśnie tymi sprawami europejskimi. Więc cieszę się, że możemy być jako parlamentarzyści polscy także przydatni i pod tym względem, jeżeli chodzi o zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przez młodych ludzi.
No bo o to właśnie chodzi, prawda? Ktoś bardziej doświadczony wprowadza kogoś, kto jeszcze doświadczony nie jest, po to, żeby tego doświadczenia nabywał i tych interesów polskich w Unii Europejskiej bronił.
Tak, proszę ojca, ja jestem przykładem takiego parlamentarzysty, który po 5 latach przerwy znowu do Parlamentu Europejskiego trafił. I to, co dostrzegam w tej nowej kadencji, no to jest jednak zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o rzeczywiście walkę o te interesy poszczególnych krajów członkowskich. Pierwsza kadencja po naszym członkostwie, lata 2004-2009, wtedy po raz pierwszy byłem parlamentarzystą, ona by jednak pokazywała taką daleko idącą solidarność tych krajów starej Europy wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tych nowo przyjętych. I to było widać w parlamencie, w bezpośrednich pracach, w komisjach. Teraz po tej pięcioletniej przerwie w sytuacji, no nie oszukujmy się, kryzysu Unii Europejskiej, bardzo poważnego kryzysu strefy euro, widać, że ta solidarność no, odeszła na plan dalszy i coraz częściej widzimy dominację tych wiodących krajów unijnych i taką zdecydowaną walkę przede wszystkim o ich interesy. W tej sytuacji Polska jako no, największy kraj z tych krajów nowo przyjętych no, musi także zmienić sobie swoją politykę, przestać płynąć w tym głównym nurcie. Dobrze, że taką ideę sformułował prezydent elekt Andrzej Duda i rzeczywiście bardziej zdecydowanie o te interesy zabiegać. Słyszałem przed chwileczką głos mojej koleżanki z parlamentu, pani poseł Jadwigi Wiśniewskiej, która rzeczywiście zasiada w komisji zajmującej się no, jedną z najważniejszych spraw w tej chwili, tą polityką klimatyczną, która, co tu się dużo oszukiwać, jest dla Polski szalenie niekorzystna. Nie dlatego, że Unia Europejska ją forsuje, ale dlatego, że polski rząd, Donald Tuska teraz i pani Kopacz, rzeczywiście zgodzili się z głównymi założeniami tej polityki. Będziemy próbowali ją łagodzić, jeżeli być może się da nawet renegocjować, ale to jest naprawdę bardzo poważny fragment, gdzie odbywa się, no nie na żarty, polityka taka konfrontacji pomiędzy tymi krajami, które są daleko, daleko przed nami, a jednocześnie uderzając w no, nasz główny zasób energetyczny, czyli węgiel, starają się ograniczać nasze szanse rozwojowe. I studenci także przyglądali się temu z bliska, bo te batalie toczą się nie tylko przecież na forum Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim także na forum komisji. przyglądają się także z bliska temu kryzysowi strefy euro, temu, co się dzieje wokół Grecji, jak przyjęcie pochopnie wspólnej waluty przez ten kraj, no, co tu się dużo oszukiwać, pozbawiło go kompletnie suwerenności, bo teraz te decyzje wobec Grecji, no już są tak ewidentnymi decyzjami władczymi, szczególnie Niemiec, że aż przykro na to patrzeć.
No właśnie, niektórzy ekonomiści mówią, panie doktorze, że euro stało się taką walutą niemiecką dla wydrenowania poszczególnych krajów.
Nie ulega wątpliwości, że Niemcy decydowały się, czy firmowały ten wielki projekt polityczny także dlatego, że były do niego przygotowane w sensie konkurencyjności i gospodarki, i właśnie po przyjęciu wspólnej waluty bardzo szybko Niemcy wysforowały się na czoło światowych eksporterów. To jest pierwsze albo drugie miejsce, w zależności jak tam idzie Chinom, jeżeli chodzi o właśnie poziom eksportu na świecie. I w związku z tym są głównym beneficjentem tego projektu. Wprawdzie w tej chwili, czy od jakiegoś czasu, starając się ratować ten projekt, trochę muszą na niego łożyć. No ale nie ulega wątpliwości, że te przez 10 lat funkcjonowania tej wspólnej waluty na tym projekcie rzeczywiście ten kraj, jego gospodarka, obywatele zarobili ogromne pieniądze. Teraz troszeczkę muszą dołożyć żyć, ale jednocześnie, i na to chciałem zwrócić uwagę, właśnie ten najsłabszy z tych krajów, no w zasadzie musi przyjąć i przyjmuje dyktat tych krajów wiodących. Pozbawiony jest w zasadzie jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie. Musi przyjmować rozwiązania nazywane szumnie reformami, które reformami przecież nie są, bo jeżeli Komisja Europejska czy szerzej Rada Unijna nakazuje Grecji podniesienie chociażby stawek podatku VAT na turystykę z 8% na 23%, to w oczywisty sposób godzi w żywotne interesy tego kraju, dla którego turystyka jest zasadniczą częścią gospodarki. A mimo wszystko ten lewicowy rząd, który przecież większość tworząca ten rząd wygrała te wybory właśnie pod hasłami niezgody na dyktat Niemiec, no teraz z pokorą forsuje w parlamencie greckim tego rodzaju reformy. To jest także właśnie dla nas i dobrze, że ci młodzi ludzie to obserwują z bliska. No takie bardzo poważne ostrzeżenie, jak trzeba się pilnować, jeżeli chodzi o akceptację decyzji, które nie służą narodowym interesom. Więc także ze strony Prawa i Sprawiedliwości to bardzo poważne ostrzeżenie. Nie przyjmujmy waluty, która może być narzędziem pozbawienia w dużej mierze nasz kraj suwerenności.
Lepiej.
Widzimy, jakie są reperkusje tego z bliska. Dobrze, że także właśnie studenci mogą to obserwować. To, jak sądzę, dla nich bardzo taka poważna lekcja, także na przyszłość.
Lepiej uczyć się na błędach cudzych niż na własnych. Bardzo
tak, to prawda. Dobrze, że Polska tego nie doświadcza. Dobrze, że obstajemy przy własnej walucie, bo ona pozwala zachować takie podstawowe instrumenty polityki pieniężnej, które w oczywisty sposób wpływają na rozwój gospodarczy i obyśmy jak najdłużej byli w stanie właśnie tę część polityki zachować dla siebie.
Panie pośle, bardzo dziękuję i dziękuję też za to, że pan stwarza warunki dla polskiej młodzieży, żeby to wszystko z bliska mogli obserwować.
Proszę ojca, cieszę się, że mam taką możliwość, że właśnie mogę się zwrócić do tej szkoły i korzystać z młodych ludzi, którzy rzeczywiście są bardzo dobrze przygotowani do tej funkcji. Co więcej, są tak ułożonymi ludźmi, że nie ma z nimi najmniejszych nawet kłopotów.
Dobrze słyszeć. Bardzo dziękuję. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Bardzo serdecznie pozdrawiam gości w studio, słuchaczy. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Dobranoc, szczęść Boże. To głos zwrotny. Pan profesor Mieczysław Ryba, jak tak przysłuchuje się tym dwóm stronom jako dydaktyk, wykładowca, profesor akademicki?
Znaczy, doświadczenie bardzo ciekawe, sądzę, dla studentów. Wiadomym jest, że wszelkie kontakty czy przeglądanie się, jak pewna gra polityczna idzie, a zarazem jak funkcjonują ludzie z polityki z różnych krajów, no to jest często doświadczenie bezcenne i nie tylko w sferze takiej praktyki politycznej, ale i dziennikarskiej, jakiejkolwiek innej. Także jak najbardziej. I dobrze też rozeznać krytycznie, co tam się dzieje i jaki jest tego sens, jaki jest tego koszt.
A temu sprzyja właśnie nauka o polityce.
Znaczy trzeba być troszkę, znaczy tak, ja myślę, że, bo z jednej strony muszę też pamiętać o jednej rzeczy, że czasem jest tak, jak rozmawiam z parlamentarzystami takimi czołowymi, że się człowiek dużo narobi bez sensu. Można bardzo dużo bez sensu się narobić. Cała machina funkcjonowania naszego w życiu publicznym, nawet uniwersyteckim, przy tych wszystkich wymogach współczesnych, to jest robienie niewyobrażalnej ilości niepotrzebnych rzeczy. Wypełniania jakichś dziwacznych ankiet, jakiejś sprawozdawczości, z której nic nie wynika, oprócz tego, że kradną człowiekowi najcenniejszą rzecz, jaką ma. Bo wcale nie jest tak, że człowiek najcenniejszą rzecz, jaką ma, to są pieniądze albo, prawda, tam różne inne rzeczy. Tylko najcenniejszą jaka rzecz, jaka jest mu dana i która jest nie do odrobienia, to jest czas. Więc warto się też temu z takiego dystansu troszkę przyjrzeć, co jest sensowne, a co niesensowne. Bo zupełnie niedawno rozmawiałem z takim posłem z naszego parlamentu i na przykład on mówi, że suma dyrektyw unijnych idących z komisji, z różnych instytucji jest tak niewyobrażalna, że oni na przykład głosują gdzieś tam po kilkaset ustaw i ludzki rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. On jest w stanie ileś tych kilka sam jakoś zapanować. Reszta musi robić to z automatu wedle pewnych jakichś z własnego klubu sygnałów. Po co to? Po co to? I w pewnym momencie, kiedy się przyjrzymy, jak ten mechanizm funkcjonuje, to nie rozum tam dominuje, tylko jakiś rodzaj, powiedzmy, pewnej bizantyńskiej machiny biurokratycznej, która w dużej mierze przeregulowuje życie społeczne, czyni je taką niewolą biurokratyczną i w perspektywie może doprowadzić do niszczenia takiej tkanki społecznej w sensie autentycznych jakichś zaangażowań ludzkich i tak dalej. Więc bycie w takim obszarze, nawet jak ja się temu przysłuchuję, jest cenne. Nie tylko chodzi o to, że się ktoś nauczy tych mechanizmów, ale czasem może zadać sobie pytanie, czy one mają sens i jaki mają sens. Oczywiście, że w takiej mętnej wodzie ci wielcy gracze, zresztą panowie obecni ze mną w studiu o tym mówili, ci wielcy gracze w tej mętnej wodzie nieustannego potoku różnorakich kwestii, które nie wiedzieć czemu mają być z Brukseli regulowane, a nie na przykład z Warszawy albo gdzieś z Torunia, albo jeszcze niżej. Przecież pewne rzeczy można rozwiązać bardzo nisko i w sposób zupełnie niezmechanizowany. Więc nawet panowie jak o tym mówią, jak tam byli, no to doświadczają pewnej rzeczywistości. I wydaje mi się, że zawsze warto sobie zadać pytanie, bo na przykład ja się często zastanawiałem nad taką rzeczą. Mam niektórych kolegów, koleżanki, którzy pracują bardzo ciężko w tak zwanych funduszach unijnych. Bardzo są wyspecjalizowani, jak pozyskiwać te środki, czy nie jak pozyskiwać, jak pisać wnioski dla poszczególnych podmiotów, dla poszczególnych firm, dla poszczególnych tam samorządów czy kogoś, żeby je pozyskać. Bardzo skomplikowane wnioski, są bardzo w tym wyspecjalizowani. Jak ja sobie zadałem pytanie, co oni będą robić, jak już tych pieniędzy unijnych nie będzie i nie, znaczy w tym sensie do takiego rozdawnictwa i nie będzie tych wniosków. I oni są przerażeni czasem, bo w tym się wyspecjalizowali, jest bardzo skomplikowany mechanizm, ale co będzie, jeśli tych środków nie będzie? tak bardzo skomplikowany sposób funkcjonujących. Nad tym trzeba troszkę transcendować. Oczywiście jakoś tym trzeba, jesteśmy, jakoś tym trzeba być, jakoś to trzeba jakoś sobie w tym wszystkim radzić, widzieć, jakie tam siły wpływają, ale moim zdaniem nie brać tego, jakie to jest dobre i ważne. Bo żebyśmy nie przesadzili. Bo w końcu dojdziemy do takiej sytuacji. Dlaczego Azja nas wyprzedza? Jako Europę mówię w tym wypadku. Rozpędem gospodarczym. Między innymi dlatego, że oni nie mają tych nawisów takich. Tego powiedzmy, tego przeregulowania i tego ścisku, że ktoś prowadzi byle jaką działalność i musi się tak na powiedzmy jedną trzecią swojego czasu się z biurokracją zmagać. A jeszcze, i tak dalej. A to wszystko jest jeszcze bardziej napędzane. Jeszcze więcej tego. Można wykonać bardzo dużo, aczkolwiek niepotrzebnej roboty.
Pan profesor Mieczysław Ryba, a my zapraszamy Państwa do rozmów. Numery telefonów 56 655 23 55, końcówka 56, 33 i 66 i telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Profesor Mieczysław Ryba, a także studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Szczepan Brzeski, Mateusz Rzewuski w naszym studio. Proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, mówi Jerzy z Francji, witam ojca oraz szanownych gości. Może tak pokrótce i tak bardzo szybko właśnie przejdę do tego bardzo nas wszystkich nurtującego problemu in vitro, tego podpisania nieszczęsnego, prawda, przez pana prezydenta prawa. Otóż trzeba wyraźnie i jasno powiedzieć dla człowieka wierzącego, jest rzecz bardzo jasna, nie ma co tutaj mędrkować. Kto słucha Kościoła, słucha Boga. Tak mówi Jezus, kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. Nie ma co tu mędrkować. Kościół orzekł. Kościół jest od sprawy moralnej, etycznej, nie państwo. I państwo, i Kościół jest dopełnieniem państwa. Jeśli powiedział Kościół, orzeka, że jest to nieetyczne, trzeba się wstrzymać i takiego prawa nie trzeba było podpisywać. Zdawałoby się, że trzeba byłoby niektórym ludziom, a szczególnie nawet i panu prezydentowi i niektórym to niewiernym jednak trzeba powiedzieć, bo skoro rozum nie funkcjonuje, to przynajmniej chociaż wiara, prawda, powinna funkcjonować. Trzeba ich jednak nauczyć. Otóż prawo, każde prawo jest ograniczane poprzez obowiązek człowieka, czyli prawo nigdy nie jest absolutne. Ograniczają to nasze obowiązki, ale trzeba jednak dorzucić, iż nasz jakiś obowiązek może zabronić nam danego prawa. I dlatego nie wolno dawać prawa do wszystkiego, co czynią kraje liberalne, które nie liczą się z obowiązkiem obywateli. Gdyby państwa zachodnie, które mają wywodzą się z cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej, brały pod uwagę obowiązki obywatela drugiego, który uzurpuje do jakiegoś prawa, jakieś prawo chce sobie przyłożyć, wówczas państwo by z wieloma rzeczami się nie zgadzało. Na przykład nie byłoby rozwodów. Gdyby państwo zwróciło uwagę na obowiązek rodziców, jednego i drugiego, wychowania dzieci absolutnie i ze względu dla dobra dziecka i jego rozwoju psychicznego, obecność fizyczna jednego i drugiego jest konieczna, bez względu na jakieś nieporozumienia rodziców, to w najgorszym wypadku przyjęłaby separację. Nigdy by państwo się nie zgodziło na rozwody. Podobna sytuacja, a kraje liberalne nie biorą pod uwagę właśnie tej strony obowiązku. Na tym polega, że kraje liberalne przyzwalają zatem, nie zwracając uwagi na obowiązek człowieka, na zło, które niszczy. Bo obowiązek chroni przed jakimś złem. Jest człowiek zobowiązany, tak samo in vitro. Jeśli Kościół orzeka, że jest to nieetyczne, że to kosztem i drugich istot, które się zabija, i orzeka i daje dowód nawet dla tych, którzy nie wierzą, to nawet człowiek niewierzący, który jest dobrze ukonstytuowany, który ma rozum, który jest przyjazny dla prawdy, akceptuje. I wielu jest ludzi niewierzących, o dziwo niewierzących, akceptujących właśnie głos Kościoła, które orzekają, że chce dla dobra człowieka. A ileż to pseudowierzących, zaskakujących nas i wstyd przynoszących, naiwnych ludzi sprzeciwia się Kościołowi. Pan prezydent mówi, iż państwo jest autonomiczne. Tak na dobrą sprawę to Kościół jest autonomiczny, bo to Kościół przyjął autonomię i niezależność od państwa. Nie państwo od Kościoła, Kościół po prostu. I jeżeli mówmy już o tej o niezależności, to państwo jest autonomiczne w sprawach ekonomicznych, nigdy moralnych i etycznych. Od tego właśnie jest Kościół. Jeżeli jesteśmy katolikami, jeżeli mamy rozum dobrze ukonstytuowany, bo ten rozum pokazuje i innym ludziom niewierzącym, że rozum wskazuje, że tak powinno być. Ta autonomia polega na tym, że jak już tu jeden z panów podkreślił, Kościół dopełnia państwo. Kościół nie wchodzi w sferę ekonomiczną, nie daje rozwiązań, ale czuwa i dopełnia państwo od strony etycznej i moralnej, bo człowiek, jak pan słusznie powiedział, to nie tylko ciało, ale i duch, dusza. I dlatego pan prezydent w sposób dziwnie naiwny, czy pod namową właśnie liberałów, właśnie lewicy, która kompletnie ze względów złośliwych przeciwko Kościołowi, gdzie rozum nie funkcjonuje, ale złośliwość, albo jakaś przezorność, nieprzezorność, jakaś na złość zrobienie, prawda? Nawet pojawiła się taka rzecz.
Panie Jerzy, prosiłbym już o zmierzanie do konkluzji.
Jeden z panów, jeśli się nie mylę, to chyba z ugrupowania byłego, ugrupowania pana Palikota, powiedział, tak, to są sprawy polityczne. Polityczne, dziwne. Rozum nie funkcjonuje. Dlatego, że PiS jest za tym, to jest polityczne. Nie. PiS tego nie wydumuje. PiS pokazuje, że jest wierny Kościołowi. To nie jest polityczne. To jest moralne, którym w ostateczności moralną instytucją jest Kościół. Jest to nauka Kościoła.
Dziękuję bardzo, panie Jerzy. Pozdrawiam. Pan profesor?
Pan stara się innym językiem troszkę opisywać tę rzeczywistość. Natomiast jeśli mówimy o kwestii tego obowiązku tak zwanego, to gdzieś może bardziej to zakotwiczone w tak zwanej etyce kantowskiej, te powinności. Natomiast tu chodzi o rzeczywistość. Znaczy nasze, jak gdyby, nazwijmy to powinności, czy nasze obowiązki te moralne, one są pochodną tego, jaka jest rzeczywistość. To nie chodzi o to, co my czujemy, czy nie czujemy, czy tylko jaka jest rzeczywistość. Rozeznaję dobro i idę za tym dobrem, lub nie idę. I teraz bywa często tak, że człowiek ma jakiś zamącony rozum, lub sam zawinił i dobra nie rozeznaje, albo po prostu ma tę wiedzę i czyni zupełnie sprzecznie z rozeznanym dobrem i wtedy po prostu moralnie się degraduje. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę te relacje państwa i Kościoła, najzdrowiej dla życia społecznego to jest harmonia między jednym i drugim, jedną i drugą instytucją, bo one mają służyć rozwojowi człowieka. Natomiast rzeczywiście w historii bywało tak, że mieliśmy do czynienia tutaj z napięciami i z konfliktem. Problem dla Kościoła i w ogóle dla naszego narodu, ja chciałbym to mocno podkreślić, byłby największy wtedy, najbardziej bolesne byłoby nie to, co się stało, chociaż to jest bardzo bolesne, to znaczy akceptacja takiej ustawy i w takiej formie, ale gdyby jeszcze Kościół przy tym milczał, to byłoby to bardzo trudne, bo nie byłoby tego jasnego sygnału głosu wiary i rozumu. Głosu albo odwrotnie, głosu rozumu i wiary, bo tu sprzeczności nie ma.
I kolejny telefon, prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
czy można do rozmów?
Tak, jest pan na antenie. Kto mówi?
Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy są w studio, szczególnie studentów, którzy są naszą nadzieją. Ja bardzo lubię słuchać pana profesora, ponieważ i tutaj sięgam do różnych źródeł, bo pan jest nie tylko historykiem, ale i dobrym etykiem. I to jest dla mnie nawet może ważniejsze od pana doskonałej wiedzy historycznej. Pan poruszył bardzo ważną rzecz. Pani Kopacz zostawiła swoje sumienie gdzieś na kołku. Niestety w tym momencie zaczyna się problem w naszym kraju. Ponieważ jeżeli ma funkcjonować w naszym społeczeństwie kłamstwo, czyli pani premier rozumie, że mówi jakieś rzeczy wbrew swojemu wewnętrznemu przekonaniu, wprowadzając po prostu naród w błąd w wielu sprawach. I dlatego mamy do czynienia w różnych dziedzinach życia z tymi umowami cywilnoprawnymi, teraz Frankowicze, kłamstwo smoleńskie i tak dalej, tylko z tego powodu, że ktoś sobie sumienie zostawia gdzieś za drzwiami. I tutaj same problemy są, ponieważ no, współżycie w takim państwie między ludźmi, gdzie dominuje kłamstwo, to nie jest prostą rzeczą. I tak się niestety dzieje. I tu każdy doświadcza, że ja też jestem w takiej sytuacji, że ktoś mi coś innego mówi, a inną umowę mi daje do podpisu i to jest na co dzień. I dlatego wydaje mi się, że w Polsce się dzieją najciekawsze rzeczy, właściwie tutaj fundamentalne, bo również mamy tutaj sposobność zobaczyć, na czym polega prawdziwa wolność. A chodzi mi o umacnianie nas przez biskupów. I oni mają taką pokorną, świętą odwagę, która wynika z prostej rzeczy, że oni wiedzą, że wszystko mogą w tym, oczywiście duże litery, który ich umacnia. I właściwie źródło naszego bogactwa to jest wiara i nic innego. I dlatego ja się cieszę i studenci chyba jeszcze bardziej. Ja żałuję, że takich profesorów, może przed wojną byli, jak pan profesor, żeby ich było więcej dzisiaj, to naprawdę ten kraj inaczej by wyglądał i dlatego ojciec dyrektora osiąga swoje cele, bo ma dobrych wykładowców i dlatego niestety ojciec święty Jan Paweł II bez przerwy mówił, żeby troszeczkę wyciągać wnioski z przeszłości. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takiej sytuacji dziwnej, że w ogóle wolność mordowania jest ponad dobrem i złem i to jest bardzo zła rzecz, która się tutaj dzieje, ale myślę, że właśnie Kościół i bo przecież pan profesor również jest członkiem Kościoła, to właściwie no, patrzę z optymizmem na to wszystko. Jeszcze tutaj widzę, politycy też z PiS-u się ponawracali troszeczkę i już troszeczkę inaczej mówią, bez emocji, bez namiętności. To też daje nadzieję. Ale to jest przykład właśnie, który idzie z Radia Maryja i z tego środowiska. I szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Januszu.
Jest tak, mi się wydaje, że zakładając dobrą wolę nawet wielu tych decydentów, wiele osób, które się złamało chociażby przy głosowaniu, chociaż teraz choćby przy okazji in vitro, jest dominujące, o tym mówiłem już, przekonanie o tym, że polityka nie jest dziedziną moralności, tylko sztuki. Chodzi o sztukę zdobycia i utrzymania władzy. To przeniósł jak gdyby w naszej tradycji Machiavelli, że nie chodzi, nie jest dziedziną moralności, czyli nie chodzi o realne dobro, tylko to dobro jest jak gdyby zupełnie w tle, a istotą polityki jest zdobycie i utrzymanie władzy. Jeśli ktoś tak patrzy, to często patrzy nawet na biskupów w tych kategoriach, że oni mnie krytykując, czy nas krytykując, czy podnosząc jakąś kwestię, prowadzą grę, bo chcą zdobyć władzę za pośrednictwem kogoś tam. I to jest zupełnie mylne wówczas myślenie i zła ocena tej rzeczywistości. Natomiast najbardziej mocnym głosem, takim, który może napominać szczególnie ludzi wiary, jest stwierdzenie, że ty umrzesz i staniesz przed Bogiem. Bardzo mocne te słowa, ja pamiętam, jak arcybiskup Dzięga z Wałów Jasnogórskich mniej więcej w takim tonie mówił, że ta decyzja no, w sposób niezwykle mocny ciąży na tych, którzy ją podejmują i przecież będą musieli stanąć przed Bogiem z tym ciężarem. I to po prostu jest obowiązek nauczania, szczególnie pasterzy Kościoła. No i wydaje mi się, że to jest w tym momencie realizowane i powiem nawet, wydaje mi się, że w wielu krajach już niepraktykowane, a szkoda.
Bardzo dziękuję. Radio Maryja, halo.
Królino Chrystus.
Zawsze i wszędzie, prosimy.
Mówi Janusz Wojdalski. Mam takie krótkie pytanie do pana profesora o rozszerzenie troszkę tego pojęcia fundamentalizm. Dlatego, że żyjemy w takim okresie dziejów, gdzie ludzi się jakoś szufladkuje, etykietuje. Jeżeli ktoś mówi prawdę, to znaczy, że jest fundamentalista po prostu. Ale to jest taka, dla mnie to jest nowomowa. Bo jeżeli ktoś wyznaje zasady zgodne z prawem naturalnym, to jest fundamentalistą. Po prostu mówi prawdę. Także bym bardzo prosił o jakieś pogłębienie tego. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, panie Januszu.
Czy wydaje się, że tu chodzi o pewną grę słów i posługiwanie się pewnym pojęciem, które miałoby ludzi mających jasne i czytelne poglądy w sferach etycznych, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę przestrzeń polityczną, sprowadzić do roli fundamentalistów w wydaniu islamskim. Proszę pamiętać, że tam nie ma czegoś takiego jak sfera świecka. Tam praktycznie wszystko w tym wydaniu fundamentalistycznym jest religijne i wedle tak zwanego prawa religijnego próbuje się porządkować na sposób ideologiczny oczywiście tej religii zideologizowanej, porządkować całe życie państwowe i całe życie publiczne. Natomiast my tutaj nie mówimy o tym, że szukamy jakichś kazusów zapisach biblijnych i próbujemy w sposób prosty przeszczepiać to na grunt prawny, tylko po prostu przy całym dowartościowaniu tego, co zwiemy naturalnym porządkiem i zarazem tym objawieniem, które jest jak gdyby w tej naturze zapisane, bo przecież nie tylko w Biblii jest objawienie, ale Pan Bóg stworzył świat i w jakiś sposób ta prawda o świecie jest do odczytania przez rozum. I tu nie ma to nic wspólnego z takim fundamentalizmem w wydaniu islamskim, stworzeniem państwa wyznaniowego, czy powiedzmy jakiejś cywilizacji sakralnej w nowoczesnym wydaniu. Natomiast tego typu zrównanie ma pewien cel taki, byśmy powiedzieli, taktyczny. Chodzi o takie sprowadzenie kogoś do kąta i przypięcie mu łatki. Jeśli ktoś ma jakiś pogląd i mówi, że to jest obiektywne i jest w stanie to dowodzić, to się mówi o nim, że jest fundamentalistą. No, bo, a rzekomo obowiązującą normą jest relatywizm, czyli każdy ma swoją prawdę i gada to, co chce w każdej kwestii, bez zdania nawet racji. Czyli to niby ma być kwestia, która ma rzeczywistość społeczną, jak gdyby kształtować łącznie z najważniejszymi ustawami prawnymi. I to jest pewien rodzaj dyktatury relatywizmu, o czym mówił papież Benedykt XVI i nie tylko on. Dyktatury relatywizmu. I to jest jakiś rodzaj nowoczesnego świeckiego fundamentalizmu, i który się nie liczy nie tylko z wiarą, ale i z rozumem. I oczywiście, no ale wiadomo, ten, kto głośniej krzyczy, ten uważa, że ma rację.
Ale też takie etykietowanie fundamentalista, oszołom, moher, pejoratywne, no ono ma na celu też, panie profesorze, jak mi się wydaje, taką autocenzurę w sobie, żeby człowiek bał się, że dostanie taką łatkę, niech się lepiej nie wychyla, albo niech idzie jak gęś za stadem.
Tak, często ludzie, zwłaszcza wykształceni, ludzie uniwersytetu się tego boją później, no bo prawda, wtedy on no, nie jest inteligentem i tak dalej. Ale no to trzeba pewnej odwagi. Tak, to jest pewne, tak jak mówiłem, nadanie etykiety i później też wytworzenie wokół takiej osoby lub takiej instytucji pewnego takiego, byśmy powiedzieli, takiego kręgu zaklętego, żeby tam jak najmniej osób się nie dostawało.
Czyli takiej aury ostracyzmu.
Tak, tak, tak. Właśnie dlatego, jak się mówi, ten jest radiomaryjny, no to znaczy, że jest wykluczony absolutnie. To jest coś, co by można było określić mianem właśnie tej kategorii fundamentalizmu, Mohera czy czegoś. To jest pewna taka technika manipulacyjna. No niestety, nikt nie powiedział, że jeśli ktoś mówi, będzie starał się żyć zgodnie z prawdą, zgodnie z Ewangelią, że mu będzie łatwo. No to tak z tego, co wiem, to w Piśmie Świętym tak nie ma napisane.
Z tego, co wiem, Panu Jezusowi też łatwo nie było.
No właśnie, więc to nie jest tak.
Proszę bardzo, halo? Radio Maryja, prosimy. Halo? Ktoś nas słucha i nie słucha. Proszę, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja podsumuję krótko może to postępowanie naszego prezydenta.
A kto mówi?
Jeszcze Janusz z Serca Polski.
Prosimy.
To głupota, jak powiedział Sofokle ze siostrą zbrodni, a na głupotę nie ma lekarstwa, to tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Januszu, szczęść Boże. Radio Maryja, prosimy, kolejny słuchacz.
Halo?
Proszę bardzo.
No można do programu?
Można, gdyby pan wyłączył radio i już rozpoczął, ponieważ
słucham. Dobrze, dobrze, dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dla profesora i miłych gości tam. Panie profesorze...
A gdyby pan się jeszcze przedstawił?
Henryk z Śląska.
Prosimy.
Otóż, panie profesorze, ja tak troszeczkę wejdę na szczebel zagranicy. Bardzo mnie to nurtuje, no i wielu Polaków, bo jeżdżąc po kraju, jeżdżąc na Ukrainę często, bardzo mnie nurtuje nasze zaangażowanie się na Ukrainie. Ale, panie profesorze, proszę mnie wysłuchać. No, co tymczasem zyskamy? Partię banderowców w Parlamencie Europejskim oraz wypchnięcie polskich firm i towarów z rynku ukraińskiego. Na czym zaś będzie polegać operacja przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej? No przede wszystkim na przejęcie ogromnego rynku zbytu i drenażu surowcowym oraz gospodarczym tego kraju przez zachodnie konsorcja. Amerykańskie, niemieckie, francuskie, ale z całą pewnością nie nasze, panie profesorze. No oraz, co równie istotne, potężnej ofensywie światopoglądowej przeciwko społeczeństwu ukraińskiemu. Co się pod tym kryje, to my w Polsce dobrze wiemy. Ataki na Kościół, a tam na cerkiew. Małżeństwa homoseksualne, legalizacja narkotyków, no i inne zdobycze zachodnie, które my też dobrze znamy. Ale no, ale nasz episkopat krzyczy, sława Ukrainie w Kościele. No to już coś niebywałego, mnie to ścina. Jak ja słyszę, że biskup krzyczy, wolna Ukraina, ale tylko wolna od Rosji, bo od Izraela Ameryki już nie krzyczą. No to jest dla mnie, no i bardzo pięknie, że nasz episkopat się bardzo podjął w sprawie in vitro, to dzięki Bogu, ale jakoś nie chciał się podjąć, gdy Polska napadała na Irak. Też powinien tak głos zabrać, bo nasz papież ukochany krzyczał, że Bush odpowie przed Bogiem za napad na Irak, a nasz episkopat wody nabrał, panie profesorze. Trzeba być sprawiedliwy w każdej sytuacji, klarowny, w każdej. Dziękuję, dużo zdrowia dla pana profesora i ojca Dariusza.
Dziękuję, panie Henryku, tak pan się przedstawił. Nie słyszałem tych okrzyków, prawdę mówiąc.
Ja też nie słyszałem.
Więc to tak, no nie wiem, trudno się odnieść, ponieważ też no, w mediach posługuję, więc pewne rzeczy też do nas docierają, ale akurat te okrzyki jakby takie poza sferą dokumentalną.
No to są, ja też nie słyszałem, żeby biskupi krzyczeli sława Ukrainie, natomiast pewne jakieś kwestie związane z jakimś naruszeniem integralności tego państwa być może się pojawiały. No i słusznie, no. To jest rzecz istotna. Pamiętajmy o tym, że jeśli bierzemy pod uwagę takie szczegółowe decyzje polityczne, jak kwestia, powiedzmy, polityki w stosunku do Ukrainy, polityki w stosunku do Iraku, czy do jakichś innych państw, jakieś meandry międzynarodowe. To nie jest tak, że biskupi muszą się znać w sposób precyzyjny na tej materii. No, to inaczej polityków by nie trzeba było. Jeśli nie ma pogwałcenia przez polityków podstawowych zasad moralnych w tym zakresie, to co do jak gdyby taktyki, oczywiście ja o tym jestem w stanie dyskutować i mam też swoje zdanie. No, nie taki jest temat audycji, no, ale chciałbym to wyjaśnić, jak gdyby. To nie chodzi o to, że politycy mają wyręczać biskupi polityków w tych rozważaniach, czy procent podatku w tę, czy w ową stronę, czy bardziej podnieść podatek lub obniżyć VAT, czy też bezpośrednio podatek od dochodów. No to naprawdę, gdyby biskupi tak szczegółowo rozważali pewne kwestie i starali się wskazywać politykom, no to byśmy mieli troszkę pomieszanie kompetencji. No, jeśli mój ojciec był kowalem, no to przecież ksiądz proboszcz nie był w stanie mu nakreślić, jak ta podkowa, w którą stronę mogła iść. To już dwóch kowali bardziej się jest w stanie w tej materii wspierać. Oczywiście, jeśli nie ma naruszenia jakichś ważnych kwestii moralnych, na przykład jakiegoś oszustwa w tej dziedzinie, czy coś w tym rodzaju. Więc tu troszkę uporządkujmy te rzeczy. Więc sprawa in vitro to jest sprawa fundamentalna, bo tu mówimy o obronie życia od samego poczęcia, a nawet odwrotnie. Tam w tym zapisach mamy do czynienia z możliwością urzeczowienia człowieka. No to mówił dzisiaj ksiądz profesor Bortkiewicz w aktualnościach dnia bardzo mocno, że tam każdy ma prawo do tego, żeby zrobić sobie człowieka. No to są, powiedzmy, pewne rzeczy na poziomie etycznym nieporównywalne i tu głos był bardzo mocny. Natomiast jeśli mówimy o tych takich konkretnych sprawach geopolitycznych, to owszem, jestem w stanie na ten temat się wypowiadać, zresztą wielokrotnie się o tym rozmawiało. Natomiast myślę, że tu trzeba też nieco zwolnić pasterzy od niuansów polityki międzynarodowej, że oni w każdej materii muszą mocno zabierać głos, bo tu mogą mieć różne nawet zdania między sobą, bo pamiętajmy, że tu każdy może mieć jak gdyby rację i spierać się można. To nie jest kwestia fundamentalna, jeśli bierzemy pod uwagę dziedzinę moralną.
To może jeszcze jeden telefon, prosimy. Halo?
Halo, Laudetur Jezus Chrystus et Maria Immaculata. Mówi Michał z Warszawy. Ja chciałem poruszyć taką kwestię, odnieść się do wypowiedzi pierwszego pana, który dodzwonił się do studia. To znaczy, on wspominał o jakby zaniku roli Kościoła katolickiego jako takiego kompasu moralnego dla władz, no w całej właściwie naszej cywilizacji zachodniej. Konkretnie chciałem się odnieść, czy pan profesor jako znawca historii i polityki nie uważa, że Europa powinna podjąć pewne kroki wymierzone na jakby odbudowę stanu, który obowiązywał w całej Europie przed rewolucją francuską, która wydaje mi się dla wszystkich osób, które interesują się historią środowisk konserwatywnych, uznawana jest za wydarzenie, które właśnie ten taki kręgosłup moralny w postaci Kościoła katolickiego, który spajał wszystkie siły, wszystkie monarchie europejskie, które wówczas rządziły Europą. No, ten kościół został wtedy złamany i jakby od tego momentu postępuje ta ciągła sekularyzacja zarówno społeczeństw, jak i władz. Również pojawiła się jakby ta idea wojny totalnej, w której całe społeczeństwa są zaciągane z działań wojennych, czego tam żniwo oczywiście potem zebraliśmy w trakcie II wojny światowej, cała Europa, również cała ta fala bolszewizmu, która się przelała, utopiła połowę świata we krwi. Czy nie jest dobrym pomysłem zastanowić się właśnie nad powrotem, nad restytucją tych dawnych władz jakby monarchistycznych, które oczywiście od zawsze były, być powinny, związane taką unią personalną ze stolicą apostolską, która wytycza ten kierunek moralny.
To wszystko, tak?
Tak, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Pan profesor?
Monarchie są współcześnie w Europie, ale nie przypominam sobie żadnej, która by miała realny wpływ na bieg rzeczy w poszczególnych krajach. A są też takie monarchie jak hiszpańska, która zrezygnowała z nawet symboliki religijnej, jeśli wiem, nowy król nawet nie rozpoczął swojego urzędowania i nie przyjął korony podczas celebracji mszy świętej, a więc to zaprzeczenie jak gdyby tej tradycji monarchii katolickiej hiszpańskiej, więc to są takie już niestety problemy bardzo mocne, jeśli bierzemy pod uwagę te kwestie ustrojowe, o których nie chciałbym w tej chwili mówić. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę przestrzeń kulturową, to Europa laicka doświadcza raz za razem gigantycznego starcia cywilizacyjnego i to jest głównie zwarcie z islamem. Możemy to pokazywać poprzez zamachy terrorystyczne i nie tylko, ale jest to bardzo duży problem pojawiający się niezwykle mocno. A odpowiedzią na to była na przykład wielka demonstracja w Paryżu z wielkim transparentem "My wszyscy jesteśmy Charlie Hebdo", czyli czym jesteśmy? No czym jesteśmy? No tymi, którzy w sposób karykaturalny się śmieją ze wszystkiego, co święte i nie tylko dla islamu, ale w ogóle dla chrześcijaństwa. Więc proszę zwrócić uwagę, ja się z panem w 100% zgadzam, że jeśli Europa chciałaby w tym całym problemie, bo on będzie narastał i nie tylko w tej materii, ten problem moralny, problem cywilizacyjny w Europie jest po prostu problemem gigantycznym, no to jedyna jak gdyby rozsądny ruch to jest powrót do korzeni. I to, co było uniwersalistyczne w Europie, to, co było uniwersalizmem, co wszystkich łączyło i stawało się pewnym elementem porozumienia, no to było chrześcijaństwo, kultura chrześcijaństwa. A to, co było lokalne, jak gdyby odrębne, to były narody i państwa, jak gdyby no, na tym tle. Oczywiście przez monarchię budowane, ale ostatecznie narody. I to były języki różne i tak dalej. Więc gdzie szukać uniwersalizmu? W chrześcijaństwie. A co stanowi o takiej lokalnej tożsamości? No narody i to jest Europa. A tutaj próbuje się tak, chrześcijaństwo cały czas, bo przecież mówimy nie tylko o religii, ale i o samej etyce chrześcijańskiej, absolutnie ją jak gdyby wyeliminować z przestrzeni życia publicznego w Europie, a uniwersalizm robić poprzez superpaństwo. I na tworzenia coraz to nowych, gigantycznych rozwiązań, które gdzieś w Brukseli czy w Strasburgu są robione. Czyli zupełnie odwrotnie niż tradycja nam nakazuje, czy to, co jest naszą europejską tożsamością. No i ta droga jest drogą samobójczą. No proszę sobie przypomnieć ten wyrok, co mówię, że tam kilka par homoseksualnych we Włoszech składa wniosek do Trybunału i ten Trybunał Europejski rozstrzyga, że trzeba zmienić ustawodawstwo i wprowadzić związki partnerstwa, czyli paramałżeństwa w tym kraju. I to jest Europa. No to trudno sobie wyobrazić, gdzie zawędrujemy.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Czas rozmów dobiegł końca. Pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję panie profesorze. Uprzejmie. I absolwenci studiów licencjackich dziennikarstwa, teraz obaj panowie uzupełniające studia magisterskie politologia, tak?
Tak jest.
Też dziękuję panu Szczepanowi za ten trud podróżowania tutaj. To może pan profesor, jak chce, też ma okazję, ale wam jako tym najmłodszym uczestnikom rozmów, panowie, może jakieś pozdrowienia, może ktoś czeka na nie.
No, pozdrowienia dla całej rodziny i także narzeczonej Doroty.
Dotarł Szczepan do studia.
Ja również chciałem serdecznie pozdrowić rodziców i całą moją rodzinę, którzy mnie słuchają w tym momencie.
No to ja się dołączę dla żony i dla całej rodziny, ale i dla dwóch księży, których dzisiaj przywoływałem, księdza Ignacego Piłowarskiego i Ryszarda Szwasta, którzy, mam nadzieję, słuchają.
Dziękuję ślicznie. Dziękuję także państwu i teraz prosiłbym o telefon wyłącznie do modlitwy. Modlitwa na zakończenie dnia kompleta. 23:37.